Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję ojcu Piotrowi za przekazanie głosu tutaj do Sobieszewa w zaimprowizowanym studio Radia Maria, które mieści się w zakrystii sanktuarium sobieszewskiego, czyli jesteśmy bardzo blisko łaskami słynącej, cudownej figury Matki Bożej Płaczącej z La Salette, Matki Bożej Pojednania. Już Państwu teraz podam, przypomnę numery telefonów, które za kilkanaście minut włączymy, żeby je odbierać, żeby z Państwem rozmawiać, ale już teraz przypomnę numery tych telefonów. 058 308 0706, powtórzę, 058 308 0706, drugi numer telefonu 058 323 9071. 058 323 9071. W naszym studio są ksiądz Władysław Pasiut, misjonarz Saletyn, prowincja opolskiej, prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy kaznodzieja, dodam, ksiądz dr Janusz Kręcidło, misjonarz Saletyn, biblista, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pan magister inżynier Stanisław Mikołajski, parafianin.
Szczęść Boże.
Pan Alfred Bujar, pan magister inżynier Wojciech Buczak, przewodniczący zarządu regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Czyli jak mawiamy, sława Matki Bożej od Bałtyku po gór szczyty. I to dzisiaj się także i w naszym studiu sprawdza. No i oczywiście gospodarz dzisiejszej uroczystości, kustosz sanktuarium i proboszcz sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, ksiądz Mariusz Czachor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich.
Rozmawiamy o przeżywaniu Dnia Świętego w oparciu o orędzie Matki Bożej Saletyńskiej. Dzisiaj troszeczkę już podczas liturgii apelu i także podczas apelu jasnogórskiego na ten temat słyszeliśmy, ale może w takim razie spróbujmy tak teraz jeszcze systematycznie wprowadzić naszych słuchaczy w temat rozmów. Ja dodam tylko tyle, że ten temat jest tym bardziej aktualny, iż w polskim parlamencie akurat jest pod procedowaniem ustawa dotycząca państwowego uregulowania kwestii dni wolnych od pracy, czy też ustawowej ochrony tych dni świątecznych, które mają być wolne od pracy. Stąd też i temat naszych rozmów jest bardzo aktualny, przeżywanie Dnia Świętego w oparciu o orędzie Matki Bożej Saletyńskiej. Bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście, jak ojciec powiedział, w polskim parlamencie aktualnie została uchwalona ustawa, zmiana do kodeksu pracy, która pozwala na to, że 12 dni świątecznych w roku będzie uznanych za święta, rzeczywiście dni wolne od pracy, i za to dziękujemy parlamentowi, większości posłów, jedynie klub Platformy Obywatelskiej nie poparł tej zmiany. Z jednej strony dziękujemy, ale z drugiej strony Solidarność postulowała od dawna, aby w Polsce dniami rzeczywiście wolnymi od pracy były wszystkie dni świąteczne, w tym niedzielę. Niestety tak jest jeszcze w tej chwili, że nie dla wszystkich niedziela jest dniem świątecznym. Dla wielu ludzi, szczególnie dla pracowników handlu, niestety jest to dzień pracy. Zabiegamy o to, aby konsekwentnie w Polsce wszystkie dni świąteczne były rzeczywiście wolne. To można różnymi drogami praktycznie do tego doprowadzić. Jedna metoda to rzeczywiście ustawodawstwo, zmiana przepisów. I tu droga otwarta, żeby zmienić kodeks pracy tak, aby wszystkie niedziele były rzeczywiście wolne. Druga metoda to jest duża rola dla samorządów, dla rad gmin, ponieważ prawo daje kompetencje tutaj radnym, że mogą oni poprzez odpowiednie uchwały przyjęte na poziomie gminy regulować godziny otwarcia, zamykania sklepów tak, że one w niedzielę, no jeśli będą czynne, to bardzo krótko i praktycznie Dzięki temu może to być dzień wolny dla przynajmniej pracowników dużych sieci handlowych. Trzecia metoda to skuteczne organizowanie się związki zawodowe. Jest możliwość zawierania układów zbiorowych pracy i w drodze porozumień między związkami a pracodawcami doprowadzić do tego, że wszystkie niedziele i wszystkie dni świąteczne będą po prostu wolne od pracy. Metoda najskuteczniejsza to po prostu przestrzeganie przykazania Bożego i świętowanie Dnia Świętego. Nie podejmowanie pracy niekoniecznej. Na pewno nie jest rzeczą konieczną robienie zakupów. Jeśli nie będzie klientów, nie będzie potrzeby otwierania tych sklepów.
Bo właśnie w tej dyskusji pojawiają się różne argumenty. Między innymi argument taki, zresztą trafny, słuszny, który mówi o tym, no przecież w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej, które wcale może nie są postrzegane czy nie uważane za aż tak bardzo katolickie, istnieje zakaz funkcjonowania handlu w niedzielę, czy tego typu argumenty się pojawiają. Natomiast wydaje mi się, że opierając się jedynie i tylko i wyłącznie na tego typu argumentach, my jakby troszkę z lękiem podchodzimy jednak do sedna tej sprawy, o czym tu już pan troszkę zaznaczył, że przecież tutaj chodzi o coś więcej niż tylko o to, że popatrzenie, że gdzieś indziej jest tak samo, prawda? Tutaj chodzi nam o całą jakąś filozofię bycia, o obyczajowość. Przecież zakupy można zrobić w 6 dni w tygodniu. Można tak sobie ułożyć życie, tak ułożyć stosunki pracy, żeby w 6 dni w tygodniu mieć na to, aby te konieczne, niezbędne do życia kwestie wykonać, a niedzielę zostawić jako świętą. Ale tutaj zostawiam do wyjaśnienia, o wyjaśnienie proszę tutaj naszych specjalistów, biblistów. Dlaczego właśnie świętować Dzień Święty? Co to znaczy i dlaczego mamy świętować Dzień Święty?
Tak, jako biblista muszę powiedzieć, że nasza pierwsza motywacja wypływa z objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym, o czym Pan Przewodniczący już przed chwilą powiedział. Mianowicie wynika to z dekalogu, z trzeciego przykazania Bożego, które mówi: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I to święcenie Dnia Świętego stąd właśnie wypływa. Dekalog jest streszczeniem objawienia zawartego w całym Starym Testamencie. I to przykazanie święcenia Dnia Świętego w Starym Testamencie sprowadzało się do dwóch rzeczy. Po pierwsze, był to dzień odpoczynku, dzień, gdzie pozostawiano pracę, nie wykonywano prac, nawet tych koniecznych, aby wytworzyć w swoim życiu przestrzeń dla Boga, przestrzeń dla modlitwy. Motywacją tutaj jest opis stworzenia świata zawarty w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Na początku drugiego rozdziału czytamy, że siódmego dnia Bóg odpoczął po dziele stworzenia i błogosławił to dzieło stworzenia. W ten sposób Stary Testament wyznaczał dni, w którym absolutnie powstrzymywano się od pracy. Były to trzy wielkie święta pielgrzymkowe, kiedy Izraelici zdążali do świątyni jerozolimskiej, aby tam czcić Boga i wspólnie świętować. Poza tym każdego tygodnia jeden dzień, siódmy dzień tygodnia był poświęcony jedynie czci Bogu. Wiązało się to także z tym, że nie można było przekroczyć tak zwanej drogi szabatowej. Można było przejść około 2000 łokci, to jest około 1000 metrów. I wiązało się to prawie z totalnym wyciszeniem fizycznym po to, aby wytworzyć przestrzeń dla świętości, przestrzeń dla Boga, przestrzeń dla świętowania. Chrześcijanie przejęli coś z tego właśnie świętowania, ze świętowania szabatu, siódmego dnia tygodnia. Ale dla nas ta struktura jest troszkę inna. Jest to pierwszy z siedmiu dni tygodnia. Jest to pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, pamiątka tego zbawczego dzieła. I nasze chrześcijańskie świętowanie to nie jest tylko odpoczynek, to nie jest tylko bezruch, to nie jest tylko wyciszenie się, ale to jest przede wszystkim wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i przeżywanie tego wydarzenia i podporządkowanie temu wydarzeniu całego swojego życia.
I tu możemy, księże profesorze, od razu przywołać chociażby takie najświeższe, pełne bogatej refleksji dokumenty papieskie, list Ojca Świętego Jana Pawła II, Dies Domini, wspaniały, który praktycznie te kwestie bardzo prostym językiem, ale tak głęboko nam przedstawia, tłumaczy, prawda?
Tak, Ojciec Święty podejmuje tutaj w Dies Domini argumentację biblijną, ale też ten list jest bardzo, bardzo praktyczny. On też porusza kwestie właśnie handlu niedzielnego. Jest to dokument, który warto studiować dzisiaj i który warto przywoływać w tego typu dyskusjach.
No i zauważmy, że w tym momencie to nasze domaganie się także ze względu na Boże objawienie poszanowania Dnia Świętego, to nie jest tylko sam zakaz dla zakazu, prawda? Bo tutaj chodzi o życie rodziny, czyli podstawowej komórki społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo ma być zdrowe, no to zdrowa musi być rodzina. A jak ona może być zdrowa, skoro ciągle zakłóca się jej ten naturalny rytm życia? Może spróbujmy teraz na tę refleksję położyć także i to światło objawień w La Salette. Matka Boża również tam odnosiła się do świętowania czy poszanowania Dnia Świętego.
Na pewno to, co było na La Salette, o czym przypomniała Matka Boża, to wynikało z życia człowieka jako jednostki i z życia rodziny. Zachłanność, że tak powiem, na pracę, która miała ułatwić, polepszyć byt człowieka, spowodowała ta zachłanność, że ten człowiek zaczął się gubić. Gubił się człowiek, gubiła się rodzina i dlatego Matka Boża przypomina, że ten Dzień Święty, poza tym misterium, poza tym sakrum, o którym tu już była mowa, służy dla dobra rodziny. I dzisiaj nasza rzeczywistość, w której żyjemy, gdzie dokonuje się ten proces przemian, pogubiło się rozumienie Dnia Świętego na kanwie też i życia jako wspólnoty rodzinnej. Mając doświadczenie duszpasterskie, kontakt bezpośrednio z ludźmi, ileż dzisiaj wołających jest matek, żon, że zmuszanie ich do pracy w niedzielę niszczy ich klimat życia rodzinnego, ich poczucie wartości jako matki, jako ojca, gdzie ten Dzień Święty poprzez udział w uczcie eucharystycznej służy i tak powinien nadal służyć dla wspólnoty. Ileż ludzi wspomina dzisiaj średniego wieku i starszych, że ten Dzień Święty służył dla ojca, dla matki, dla rodziny, idąc na spacer, idąc na rozmowy, to tworzyło też tą atmosferę jedności. I myślę, że to staranie się o przywrócenie Dnia Świętego, to nie jest tylko związane z samą tylko religijnością tutaj poprzez te ustawy, które Pan Bóg dał, one jeszcze będą rozszerzone. To są ukierunkowane przede wszystkim też i na dobro człowieka, na dobro rodziny. I w tym kierunku winno też, uważam, społeczeństwo domagać się w swoich środowiskach, jak to było wspomniane, żeby to prawo przywrócić.
No zauważmy, że ustawowo przecież nie nakażemy wszystkim, żeby szli do kościoła w niedzielę na mszę świętą, ale wprowadzaniem, czy jakimś takim bezstopniowym, prawda, wprowadzaniem pracy w niedzielę, nieszanowaniem tego Dnia Świętego, zniweczymy to, co przez 1000 lat było jakoś budowane, prawda? Zatem tutaj taki argument, że prawda, po co prawo takie wprowadzać, przecież tutaj każdy sam coś powinien tam decydować o sobie, jest niezbyt właściwy, bo skala tego problemu już jednak jest tak wielka, że tutaj trzeba faktycznie takich uregulowań prawnych. No a zadaniem już później duszpasterzy jest po prostu uwrażliwianie czy utrzymywanie tego ducha religijności, pobożności. To już jest zadanie po prostu duszpasterzy, no i konkretnych ludzi, którzy z tego prawa korzystają, prawda?
Jeśli można wrócić do już może nie źródła tego pierwszego, czyli objawienia zawartego w Piśmie Świętym, ale do tego objawienia, które miało miejsce na La Salette. Nie będę przytaczał całego orędzia, które Matka Boża powiedziała, powierzyła dzieciom, ale ten fragment, który dotyczy właśnie tematu naszych rozmów. Pyta, ach moje dzieci, trzeba się dobrze modlić. Najpierw pyta, czy dobrze się modlicie. Dzieci odpowiadają, nie bardzo, proszę pani. Trzeba się dobrze modlić, a rano i wieczorem. Jeżeli nie możecie, to przynajmniej zmówcie Ojcze nasz i zdrowaś. Ale kiedy będziecie mieli czas i gdy będziecie mogły, módlcie się więcej. Latem na mszę świętą chodzi tylko kilka starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę całe lato, a zimą, kiedy nie wiedzą, co mają robić, idą na mszę świętą tylko po to, aby sobie drwić z religii. Więc to jest ten fragment, w którym Matka Boża mówi rzeczy jakże bliskie. Wydawało się, że właściwie opisuje naszą rzeczywistość. Latem na mszę świętą chodzi tylko kilka starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę całe lato, a zimą, kiedy nie mają co robić, idą na mszę, żeby sobie drwić z religii. Ja tutaj taki problem zauważam z naszej rozmowy. Wynika taki dylemat. Matka Boża mówi do całego swojego ludu. I pytanie, kto to jest ten cały lud? Kto to jest ten cały lud? Jeżeli to są ludzie wierzący, to Matka Boża może rzeczywiście odwołać się do ich sumienia i do poszanowania przykazań Bożych. Ale jeżeli pracodawcą jest człowiek niewierzący, jeżeli narzędzia pracy są w jego ręku, jeżeli to nie jest gospodarz na roli, który przeżegna się rano i wyjdzie na swoje pole, zbierze, założe, Panu Bogu dziękuję, to pojawia się problem. Czy zabronić? Komu zabronić? Czy nie zabraniać? Czy każdy niech zrobi według sumienia? To nie są sprawy jednoznaczne. Nie da się powiedzieć uchwalmy dla wszystkich, albo powiedzieć nie uchwalajmy dla nikogo. Każdy ma sumienie, ponieważ relacje między nami w społeczeństwie są w tej chwili już tak powiązane, że trzeba próbować znaleźć dobre rozwiązanie, które będzie szanowało wszystkich,
ja,
prawda?
Że ja uważam, że tutaj pan przewodniczący nam pokazuje, tutaj szkoda, że to nie jest w telewizji, ulotka jednej z sieci handlowych. Specjalne godziny otwarcia, duże zdjęcie kalendarza ze zrywanymi kartkami, na czerwono wydrukowany 7 dzień czerwca 2007 roku, jest napisane, czy wręcz czwartek, Boże Ciało. Specjalne godziny otwarcia od 12 do 20. A w pozostałe dni, poniedziałek, sobota, 5 do 22, niedziela, 8 do 20. I uważam, że to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś jest niewierzący i on się nie przejmuje, bo przecież czy człowiek wierzący, czy też niewierzący, to nie jest maszyną, która non-stop ewentualnie sobie w niektóre dni ma specjalne godziny, 3 godziny krócej, prawda? Rewolucja francuska próbowała zmienić to i zrobiono nie tydzień 7-dniowy, ale 10-dniowy. Ale ta zmiana nie była podyktowana jakimiś względami, nie wiem, technicznymi czy coś takiego. To zawsze tam w tym najgłębszym kontekście była walka z Kościołem, z chrześcijaństwem, z Chrystusem. Uważam, że bez przesady można powiedzieć, że ta ulotka jest dowodem też na to, że jednak jest w podtekście ta, przynajmniej nie tyle może jakaś tam otwarta walka, ale zdecydowana opozycja do chrześcijaństwa. Boże Ciało, tutaj piszą na kalendarzu Boże Ciało. No gdyby to był człowiek, którego nie interesuje chrześcijaństwo, to by na czarno napisał czwartek, 7 czerwca, dzień jakiś tam zwykły, chociaż i udawałby, że nie obchodzi go to, że jest Boże Ciało. Ale tutaj specjalnie to wypisano, prawda?
Właśnie, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to Dzień Bożego Ciała, jest to dzień pamiątki Eucharystii, męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i jest to uderzenie w samo sedno chrześcijaństwa. I Matka Boża, chcę odwołać się jeszcze tutaj do słów, które przytoczył ksiądz proboszcz, na La Salette skarży się, że na mszę świętą chodzi zaledwie kilka starszych niewiast. Sobór Watykański II podejmuje to w ten sposób, że mówi, że Eucharystia jest centrum, źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Więc kiedy uderzamy w Eucharystię, kiedy uderzamy w to źródło, z którego płynie nasze życie, to właściwie jest to cios, który chce uśmiercić chrześcijaństwo.
No a panowie są zapewne ojcami rodzin. Może spróbujmy tak opowiedzieć o tym, szczególnie tym ludziom, którzy być może słuchają i już trochę zapomnieli, bo życie tak szybkie, bo gdzieś wpadli w takie tryby pracy, zależności od swoich zwierzchników, szefów, że po prostu non-stop świątek, piątek czy niedziela, oni muszą ciągle być zapracowani. Do czego może służyć niedziela lub dzień świąteczny w rodzinie? Może panowie tak podzielą się z nami.
Akurat jestem i ojcem, i dziadkiem już i muszę powiedzieć, że bardzo mi brakuje tych świątecznych dni, które właśnie oprócz, wiadomo, niedziela, święto, dzień poświęcony Panu Bogu, też jest to czas, kiedy można go poświęcić rodzinie. Bardzo tego czasu nam brakuje dla rodzin, choć ja mówię, że czasu mamy wszyscy tyle samo mamy dane tego czasu, 24 godziny na dobę, tylko pytanie, co z tym czasem robimy, na co go przeznaczamy. I jeżeli chodzi o pracowników handlu na przykład, bo to jest jeden problem, jak my wykorzystujemy ten czas, na co go przeznaczamy, czy na spędzenie go z rodziną, z dziećmi, i na, nie wiem, pójście do kina, do teatru, czy też przeznaczamy ten czas na odwiedziny w hipermarkecie, w sklepie. Ale weźmy też pod uwagę, że w tym sklepie, hipermarkecie pracują ludzie. To nie jest sklep, który jest przez automaty obsługiwany. Ci ludzie tam zatrudnieni, najczęściej są to kobiety, są pozbawieni kontaktu ze swoją rodziną, mało tego, wielokrotnie ci ludzie pracują dłużej niż 8 godzin w niedzielę. Bywa, że jest to praca w każdą niedzielę w miesiącu. Badania Inspekcji Pracy, kontrole wykazały, że największe naruszania prawa pracy w dużych sieciach handlowych wiążą się właśnie z czasem pracy. Nawet nie z wynagrodzeniem, nie z tym, że są ludzie marnie wynagradzani, choć to też, ale największe naruszenia są, jeśli chodzi o właśnie czas pracy. I praca w niedzielę i w święta, praca w godzinach nadliczbowych, często nieopłacanych, i to jest największy problem. Podaliśmy tu przykład właśnie ulotki z jednej z dużych sieci handlowych, która namawia właśnie do robienia zakupów w Boże Ciało. Akurat w Boże Ciało w tym roku Krajowa Sekcja Handlu Solidarności zorganizowała taką akcję Strajk Włoski, na pewno znana wszystkim z mediów sprawa, i okazało się, że była bardzo pozytywna reakcja osób, które jednak wybrały się w ten dzień na zakupy. Ku naszemu zaskoczeniu, ludzie, którzy, no spodziewaliśmy się, że będą akurat negatywnie reagować na tą akcję, na to, że w kasach na przykład była bardzo taka powolna obsługa. Odwrotnie, klienci bardzo życzliwie odnosili się do pracowników i mówili im, że tak, macie rację. Tak nie powinno być, że te sklepy są czynne, wam się też wolny dzień, czas dla rodziny należy. Podam też i kolejny przykład kuriozalny. Akurat w moim mieście Rzeszowie 3 lata temu przy pomocy lokalnych mediów próbowano przeprowadzić referendum, w którym mieszkańcy, zresztą wzywał do tego też prezydent miasta Rzeszowa wywodzący się z SLD, który twierdzi, że to ludzie sami mają decydować o tym, czy w niedzielę mają iść do sklepu, czy nie, i te sklepy powinny być według ich woli czynne. I zaproponowano w mediach takie pytanie, cytuję, czy godzisz się na odebranie ci prawa robienia zakupów w niedzielę i święta? Czy godzisz się na odebranie ci prawa robienia zakupów w niedzielę i święta? No w ten sposób to była zmasowana akcja, tym niby referendum, była próba obalenia z drugiej strony inicjatywy przyjęcia przez Radę Miasta przepisów, które będą ograniczać właśnie pracę dużych sieci, nie tylko dużych, w ogóle handlu w Rzeszowie. To się niestety nie powiodło. Nie powiodło się z tego powodu, że uznali radni niestety z prawicy, że ten temat należy załatwić inną metodą, w drodze ustawowej, żeby to obowiązywało w całym kraju, a nie tylko w konkretnej jednej gminie. Uważam, że to błąd. Można różnymi metodami skutecznie doprowadzić do tego, że pracownicy handlu nie będą zmuszani do pracy w tym dniu.
Pan Mikołajski, parafianin tutejszy, bardzo
tak, ja myślę, że tutaj jest dość ważną sprawą, bo nie możemy stracić z pola widzenia jednej rzeczy, która jest dość istotna. My żyjemy tu i teraz, w takim otoczeniu, w takim środowisku, w takich warunkach. Człowiek doszedł do takiego poziomu rozwoju, że pewne służby muszą funkcjonować również w niedzielę, święta. Nie zapominajmy o całej rzeszy pracowników tak zwanych służb użyteczności publicznej, czy hut, innych zakładów przemysłowych, jak rafinerie, których produkcji nie sposób zatrzymać. Natomiast ważne jest, żeby w mentalności człowieka, w jego kulturze życia było to rozgraniczenie świętowania i dnia powszedniego. Czym innym jest robienie zakupów? Robienie zakupów jest pewną czynnością dnia codziennego, którą nie trzeba wykonywać w święto. Tak samo jak święto nie należy prać, pracować i innych czynności użytecznych robić, podobnie jest i z tą czynnością, bo ją można wykonać w innym czasie. I myślę, że to jest dość ważne, że to trzeba wpajać dzieciom, przynajmniej my tak w naszej rodzinie staramy się to robić, żeby ten nawyk nie tylko poprzez słowo, poprzez mówienie, ale właśnie poprzez przykład gdzieś tam zakiełkował w dzieciach i żeby to dalej szło. Ale ważną sprawą jest pewna akcja duszpasterska, bo ja mam wrażenie, że współczesny człowiek gdzieś zagubił się, szczególnie może w naszym kraju, gdzie oprócz tego skażenia okresem minionym, komunistycznym, kiedy próbowano właśnie na siłę pewne prace, czynności, aktywności, czyny społeczne, inne rzeczy wprowadzać w niedzielę, w święta. Dodatkowo doszła pogoń za pieniądzem, dziki kapitalizm, parę spraw, które się nałożyło na siebie i dzisiaj temu człowiekowi trzeba chyba na nowo powiedzieć, czym jest świętowanie? Jaka jest istota świętowania? Co tutaj ksiądz profesor przed chwilą powiedział, Eucharystia, celebrowanie Eucharystii jako centrum tego świętowania i wszystko, co się z tym wiąże. Święto to znaczy, to jest inny dzień niż pozostałe 6 dni w tygodniu. To jest to, co jest dla mnie ważne. Ja wtedy inaczej się ubieram, inaczej żyję, mam czas dla rodziny, dla domu, na rozrywkę, na coś, co mnie wewnętrznie ubogaca, co buduje rodzinę, co buduje otoczenie, co buduje relacje między ludźmi. Inne niż wynikają w tym zagonieniu, które jest. I ważne jest, żeby człowiek to poczuł tu i teraz.
Tak, w Starym Testamencie te zakazy i nakazy, co wolno, a czego nie wolno robić w dni świąteczne, były bardzo jasne, precyzyjne i wyznawcy Boga dobrze wiedzieli, co mogą robić, a wykonanie jakiej czynności powoduje już, że popadają w grzech. Między innymi nie wolno było zbierać plonów, nie wolno było handlować w dni świąteczne, nie wolno było nawet rozpalać ognia. Posiłki trzeba było przygotowywać sobie wcześniej i dzień świąteczny to był dzień naprawdę wypoczynku i oddawania czci Bogu, dzień modlitwy. Więc myślę, że można z tych wzorów celebrowania szabatu również dzisiaj czerpać i uczyć się.
No i zobaczmy, tutaj też prawda, wielka tradycja, o której mówi Biblia, o której mówi też praktyka życia naszego narodu tysiącletnia. I także to, o czym pan powiedział przed chwileczką, ta kultura bycia na co dzień. Ja tak pomyślałem, kiedy tutaj pan przewodniczący mówił o tym SLD-owskim prezydencie, prawda, który łaskawie nadał prawo do robienia zakupów w niedzielę. No, jeszcze kilka lat temu pewnie dawał prawo do robienia czynów społecznych w soboty i prawo do chodzenia na pochody pierwszomajowe w 1 maja, ewentualnie do jednorazowego zakupu jednego banana tak przed świętem 1 maja, żeby uciszyć nastroje społeczne. No to po prostu co tacy ludzie robią, zupełna kpina ze wszystkiego. I no aż jest to dziwne, że tego typu manipulatorzy społeczni, bo takie pytanie po prostu, to jest pina w żywe oczy, że oni są wybierani i mogą piastować takie ważne funkcje w samorządzie. No ale cóż, no, to są demokratyczne wybory. Ja myślę, że więcej takich akcji tego typu ludzi, a obywatele danego rejonu powinni się zorientować w ogóle, kto im, przepraszam za trywialne określenie, robi wodę z mózgu i nie dać się ogłupiać po prostu, no bo to jest chyba najlepszy instrument oczyszczania i dążenia do normalności w życiu społecznym. To jest kartka wyborcza, dobrze spożytkowana i przy tej okazji o to byśmy tutaj też apelowali. No ale właśnie, pan mówił o tym, że była próba tego samorządowego uregulowania kwestii nieudana. No trudno, to zostawmy, dlaczego nieudana i tak dalej, ale spróbujmy powiedzieć, na czym ona by miała polegać. Może słuchają nas teraz inni samorządowcy, którzy jakoś nie mają takiej idei, a to, o czym teraz możemy powiemy, może być jakimś dobrym impulsem, dobrym natchnieniem do tego, żeby spróbować, skoro nie wyszło w Rzeszowie, może wyjdzie gdzieś indziej.
To dlaczego nieudana też istotne, ale o tym za chwilę. Na czym to polegało, trochę historii, bo trzeba przypomnieć, że pod koniec kadencji Sejmu, jeszcze za czasów AWS-u, parlament uchwalił zmiany w przepisach w kodeksie pracy, które radykalnie ograniczały pracę w niedzielę i święta. Niestety ówczesny prezydent, pan Aleksander Kwaśniewski, zawetował tą ustawę. I te przepisy nie weszły w życie. Stąd w roku 2004, kiedy w wielu samorządach wybory wygrały ugrupowania prawicowe, Solidarność wystąpiła z taką inicjatywą, żeby przeprowadzić tą drogą przez uchwalenie przepisów lokalnych na poziomie gminy, które ograniczą godziny otwarcia placówek handlowych. Przynajmniej to, bo tutaj no niestety przepisy nie pozwalały na to, żeby radykalnie, tak jak pozwalałyby to na to zmiany w kodeksie pracy, aby radykalnie ograniczyć pracę w niedzielę i święta. No była to próba taka przynajmniej częściowego załatwienia sprawy. Pojawiły się dwie koncepcje. Jedna, głównie ona była forsowana przez radnych Ligi Polskich Rodzin, żeby ograniczyć godziny otwarcia dużych sieci handlowych. Przyjęto zasadę, że placówki, które mają powierzchnię powyżej 300 metrów kwadratowych, nie mogą handlować w określone dni świąteczne. Niestety niektóre samorządy lokalne takie uchwały przyjęły. Pierwszy był bodajże Zgierz, Łódź, kilka miast. Niestety te uchwały były usterkowane przez wojewodów. Wojewodowie uznawali, że są to przepisy niezgodne, uchwały niezgodne z przepisami, że jest to dyskryminacja określonych placówek handlowych o dużych powierzchniach. No i to się nie powiodło. W Rzeszowie wystąpiliśmy z taką propozycją, bo też radni Ligi Polskich Rodzin próbowali forsować takie rozwiązanie. No my, wiedząc o tym, że będzie to nieskuteczne, zorganizowaliśmy spotkanie w Solidarności w regionie radnych miasta Rzeszowa. Udało się przekonać większość radnych, na 25-14, żeby przegłosowali uchwałę, która stwierdzała, że w niedzielę i święta dopuszcza się otwieranie placówek handlowych tylko w godzinach od 11 do 14. To by spowodowało, że na pewno duże sieci byłyby nieczynne, po prostu nie opłacałoby się otwierać na tak krótki czas. Tam, gdzie zdecydowaliby się właściciele małych sklepów, no to byłyby czynne, choć ja myślę, że wiele sklepów małych, rodzinnych po prostu byłoby nieczynne, bo właściciele by uznali, że należy dzień święty święcić. No i właśnie tu przechodzę do tej odpowiedzi, dlaczego się nie udało. Nie udało się dlatego, choć było uzgodnionych 14 radnych, że za tym zagłosują. Mało tego, jeden z radnych, były szef Solidarności Rzeszowskiej, kazał się nawet przywieźć ze szpitala na wózku inwalidzkim, był wtedy po ciężkiej operacji, żeby zagłosować, żeby to się powiodło. W ostatniej chwili radni Ligi Polskich Rodzin wycofali się z tej propozycji, uznając, że należy to jednak przeprowadzić na poziomie parlamentarnym, ogólnopolskim, że to powinno być zrobione jednolicie w całym kraju. Ja myślę, że to błąd, bo mógł ten przykład rzeszowski zaowocować w innych miejscach i przynajmniej tam, gdzie rady gmin byłyby w większości prawicowe, że tak powiem, można by to było przeprowadzić. No teraz znów jest szansa, bo w parlamencie większość to są posłowie, którzy sprzyjają tej sprawie i tu ku mojemu zaskoczeniu. Ostatnie głosowanie nad zmianą w kodeksie pracy pokazało, że nawet posłowie SLD zagłosowali za tą poprawką w kodeksie. Może dlatego, że 1 maja został uznany za święto i będzie wolny. No mniejsza o powody. Ważne, że przynajmniej dni świąteczne będą wolne. Niestety w komplecie, czy prawie w komplecie posłowie Platformy nie poparli tej zmiany i tego nie rozumiem, bo żeby mieć, no nie wiem jak, podejście liberalne do gospodarki, do wszystkiego, no to jednak od wieków niedziela święta przez wszystkich były uznawane, no oprócz ludzi, którzy zwalczali wiarę i Kościół, te dni były uznawane za dni wolne od pracy. Sprawa otwarta. Myślę, że pod presją nie tylko Solidarności, ale przede wszystkim ogólnospołeczną, posłowie jednak zdobędą się na to, aby pójść dalej i uczynić również dni, niedzielę dniami wolnymi od pracy. Pytanie, dlaczego tak się nie stało? No teraz należałoby je zadać posłom głównie PiS-u. Myśmy rozmawiali jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, jak były spotkania Konwentu Przewodniczących Regionów Solidarności z przywódcami partii politycznych, które no startowały do wyborów i też spotykały się z Solidarnością, zabiegały o nasze poparcie. Myśmy zadawali też o to pytanie i liderom PiS-u, Ligi Polskich Rodzin i Platformy. Czy oni przegłosują w Sejmie zmianę przepisów, aby niedziele, święta były dniami wolnymi? Usłyszeliśmy wtedy odpowiedź, że nie ma poparcia społecznego dla zakazu handlu w niedzielę, że to będzie sprawa trudna. Nie było jednoznacznej odpowiedzi. Niestety, myślę, że ostatnia akcja Solidarności, Boże Ciało, która pokazała, że nawet klienci, którzy przychodzą do sklepu w niedzielę, popierają jednak to, aby w niedzielę sklepy były nieczynne, pokazują to najnowsze badania opinii publicznej. Ja mam nadzieję, że jednak powtórnie ta sprawa będzie w Sejmie i pójdziemy krok dalej. Nie tylko święta, ale też i niedziele, które są też świętami przecież.
Drodzy Państwo, ja przypomnę, że jesteśmy w Sobieszewie, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Za kilka minut otworzymy nasze telefony. Ja je przypomnę jeszcze, żeby Państwo sobie zapisali. 058 308 0706. Powtórzę, 058 308 0706. Drugi telefon 058 323 9071. 058 323 9071. Jest z nami już pan Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Społecznych i Ubezpieczeń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Pana również witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam Państwa. Witam całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo mi jest przyjemnie dzisiaj być tutaj.
Pytanie w takim razie także. Jakie działania w Sekretariacie Komisji Krajowej, w Sekretariacie Banków Handlu Ubezpieczeń, tak aby uszanować Dzień Święty dla wierzących jako Dzień Oddawania Czci Panu Bogu, dla tych, którzy może jakoś nie poczuwają się do tego, to przynajmniej dzień wolny, dzień odpoczynku, regeneracji. Jakie też działania tutaj na szczeblu Komisji Krajowej są podejmowane?
Ja może przypomnę, że Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność w swoim składzie zrzesza pracowników banków, handlu i ubezpieczeń. Tak się składa, że zarazem jestem przewodniczącym sekcji krajowej pracowników handlu i to między innymi w ramach całego związku sekcja przeprowadzała kilka akcji związkowych. I mam tu na myśli szczególnie ostatni strajk włoski w Boże Ciało, o którym tutaj kolega wspominał i omawiał. Ja tylko przypomnę tyle, że Związek Zawodowy Solidarność, jak również sekcja krajowa pracowników handlu od 95 roku już się domaga zagwarantowania ustawowo wolnych niedziel i świąt w handlu. regres, który nastąpił po roku 90 w Polsce, jest regresem nie do przyjęcia. Z jednej skrajności przeszliśmy w drugą. W tej chwili warunki pracy pracowników całego handlu, a szczególnie w hiper i supermarketach, są urągające ludzkiej godności. Jest to praca czasami od niedzieli do niedzieli, kiedy w wielu przypadkach się nie udziela lub nie udzielało trzeciej wolnej niedzieli pracownikom. A to, co mówię, to nie są gołosłowne słowa, bo w swoich raportach corocznych Państwowa Inspekcja Pracy to stwierdzała poprzez swoje kontrole w tych placówkach. Nie będę wspominał o tych innych urągających ludzkiej godności pracy, bo to jest praca ponad limitowany czas pracy, ponad nadgodziny, kiedy niejednokrotnie tym ludziom nie wypłacano tych nadgodzin. A więc powiem tak, pracownicy handlu to jest grupa zawodowa, która pracuje w bardzo trudnych warunkach pracy. Bo jako klienci czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kasjerka musi w ciągu dnia przerzucić kilkanaście ton towaru. I również Państwowa Inspekcja Pracy ostatnio stwierdziła i takie badania przeprowadziła, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo pokazuje to o skali problemu. Nie wspomnę już o warunkach, szczególnie w tej chwili bardzo trudnych w sklepach dyskontowych, kiedy to pracownik musi w ciągu tych paru godzin pracy wykonywać wszystkie czynności, począwszy od wyładunku towaru. I tutaj też są normy ustawiane, że paleciak w ciągu godziny czy półtorej to jest kilka ton towaru. Niejednokrotnie to są kobiety, w większości, bo ponad 70%. To jest praca sprzątaczki, to jest praca, przepraszam, to jest praca na kasie, gdzie jest tutaj kontakt z pieniędzmi, a więc odpowiedzialność materialna, gdzie to jest praca, można powiedzieć, akordowa, bo od tych pracowników się wymaga w ciągu tych czasami 8 czy nawet więcej godzin pracy, bo tak naprawdę, gdy market jest otwarty do 21, to nikt nie wychodzi o tej 21, gdzie muszą niejednokrotnie uprzątnąć swoje miejsce pracy, a wcześniej przygotować, gdzie nie wlicza im się to do czasu pracy. I teraz chcę się odnieść właśnie do tematu, który dzisiaj się przewija, uszanowanie niedzieli i świąt. Ci ludzie są tak naprawdę zmuszani do pracy w niedzielę, bo prawo mówi tak, że katolik mógłby odmówić pracy w niedzielę, ale proszę mi wierzyć, że nie spotkałem pracownika, który do tej pory by to uczynił. Ludzie się boją. Zauważmy bardzo duże bezrobocie do tej pory, które powodowało, iż gdyby ktokolwiek odmówił tej pracy w nadgodzinach, czy nie przyjścia w niedzielę, czy święta, na drugi dzień by musiał się byle jakim pretekstem pozbyć tej pracy. Ludzie się bali. W tej chwili sytuacja się zmienia na rynku pracy, i to jest bardzo pozytywny przejaw, który nam pomaga walczyć o wolne niedziele i święta. I doszliśmy do wniosku, że Boże Ciało, które było do tej pory świętem, które pracownicy nie akceptowali pracą, to znaczy buntowali się, i to było przez poprzednie lata również, gdy mieli przyjść do pracy w to święto. Jednak jakieś chrześcijańskie nawyki, jakieś kulturowe w poprzednich lat, nasze zachowania powodowały to, że ludzie chcieli być w tym dniu w domu. Dlatego ta akcja Strajk Włoski została wybrana akurat na to święto, bo liczyliśmy, że będzie duże poparcie. I tak było. Proszę Państwa, 50% pracowników przystąpiło do strajku. Mimo że niektóre media, które zostały wpuszczone do placówek, bo pracodawcy wpuszczali zazwyczaj do takich placówek, gdzie nie było związków zawodowych, a mimo to pracownicy podjęli strajk. W niektórych przypadkach 80% do 100 pracowników na kasach to byli pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej, a więc pracownicy leasingowi, którzy mieli zapowiedziane, że jak przystąpicie do strajku, to nie zapłacimy wam za dniówkę. Dlaczego niektóre sieci chwaliły się, że oni są przygotowani? Jedna z sieci dzień przed Bożym Ciałem zaproponowała 100% dodatek dla tych osób, które przyjdą do pracy. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie nie przyszli. Ludzie chcieli być w domu, chcieli świętować, chcieli być z rodziną. I to też jest wyraz na to, że jakie w tej chwili jest podejście pracowników. Pracownicy handlu mają już dość pracy od niedzieli do niedzieli. Pracy za głodowe pensje. Przecież my cały czas mówimy o tym, że my nie walczymy o wolne soboty. Kiedyś walczyliśmy o wolne soboty przed rokiem 80. i 80. lata. Dzisiaj walczymy o wolne niedziele. Jaki absurd. W wolnej Polsce, kiedy my jako Solidarność i między innymi zaliczam się do tych ludzi, gdzie walczyliśmy o zmianę systemu, który był niesprawiedliwy. I ja powiem tak, Solidarność ma moralny obowiązek. Wręcz powinna i musi walczyć o zmianę tych warunków pracy, bo praca w niedzielę i uregulowanie tej pracy w niedzielę, może tak powiem, to jest poprawa warunków tych pracowników, mam mowę, w tej chwili mówimy o pracownikach handlu. Ci pracownicy naprawdę, oni liczą na to, że ten ich eksodus się zmieni. Że będą mogli w niedzielę, nie tylko święta, ale w niedzielę spędzać z rodziną.
I dlatego tutaj poprawmy to zdanie, manipulatorskie zdanie, pytanie referendalne pana SLD-owskiego prezydenta Rzeszowa. Czy jesteś tutaj, panie przewodniczący, jak to było?
To było pytanie zredagowane przez redaktora jednej z gazet, a prezydent miasta mówił, że to ludzie mają, mieszkańcy Rzeszowa, zdecydować, czy w niedzielę iść do sklepu, czy nie, i dlatego powinno zostać przeprowadzone.
Zacytujmy to pytanie.
W którym byłoby pytanie, cytuję, czy godzisz się na odebranie ci prawa robienia zakupów w niedzielę i święta?
I gdyby to pytanie tak, obrócić.
I my właśnie zadajmy pytanie, czy godzisz się o odebranie ci prawa do bycia z rodziną?
Tak. A gdyby zadać pytanie, czy chciałbyś pójść do pracy w niedzielę? No jak można tak pytania sformułować? Ja może dodam tyle, bo to jest bardzo ważna informacja, wracając do tego strajku włoskiego, bo proszę zauważyć, to był pierwszy tak duży protest po roku 90 pracowników handlu, kiedy ci pracownicy do tej pory byli zastraszani. Jest to grupa zawodowa bardzo rozdrobniona, bo trudno w jakimś miejscu wszystkich zebrać, jak to ma miejsce w zakładach przemysłowych, czy górnicy, czy nawet inne zawody. A więc stało się coś niebywałego. Pracownicy handlu przełamali strach. I to jest niesamowity sukces. Można powiedzieć, że uświadomili sobie, że wspólnie, razem popierając się, mogą coś zmienić. Bo tak naprawdę ta ustawa, którą w piątek przegłosował Sejm odnośnie 12 świąt państwowych i kościelnych, to jest za przyczyną tych pracowników, którzy w tej chwili podjęli tą akcję. Bo sami byśmy tego nie dokonali, taka jest prawda. Bo można na wiejskiej apelować, można się wykłócać, można na argumenty z posłami dyskutować, ale tak naprawdę pracownicy siódmego pokazali, że mają dosyć. Dosyć takiego traktowania I ten dzień przejdzie z pewnością do historii. Mimo, że pracodawcy, tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowywali się, żeby nie doszło do tego strajku. I to, co kolega, bo miałem okazję w radio słuchać, już mówił, że w ten dzień sami klienci się odpowiednio zachowali. Mimo, że przyszli do sklepu, tłumaczyli się dlaczego, niejednokrotnie mówili, jak będzie zamknięte, przyjdziemy przed dniem świątecznym czy przed niedzielą. Mało tego, inspirowali pracowników do podjęcia tej akcji. Mówili, to jest dzisiaj wasz dzień. Wyście, myśmy tu niejednokrotnie byli i tacy klienci, którzy przyszli zobaczyć, jak to przebiega. Mówili, to jest wasz dzień i wy nie strajkujecie. W wielu placówkach i dużych i małych wytworzył się dialog pomiędzy klientem a pracownikiem, kiedy wcześniej tego nie było. Rozmowy trwały. To było bardzo fajne, przyjemne, bo do tej pory no niestety pracownicy są tak szkoleni, że jak największą ilość w ciągu no, godziny należy obsłużyć klientów, a więc szybkie kasowanie, szybka obsługa, więc nie ma czasu na to, żeby nawet zamienić słowa, bo ja niejednokrotnie będąc na zakupach próbuję z ludźmi rozmawiać. Są to jakby nasi no, członkowie, a zarazem pracownicy, niejednokrotnie nie członkowie, ale nie ma tej okazji. Siódmego ta atmosfera się wytworzyła i to jest ewenement. Myślę, że to pomoże również w walce o wolne niedziele, bo Solidarność nigdy nie zrezygnuje z walki o wolne niedziele w handlu. Uważamy, że jest to konstytucyjne prawo, którego się możemy domagać i będziemy domagać. Nie jesteśmy służbami publicznymi, nie jesteśmy służbami ratującymi życie ludzkie, kiedy byśmy musieli dyżury i tak dalej tutaj pełnić. Aczkolwiek wcale nie mówimy, że placówki na dworcach autobusowych, czy dworcach kolejowych, czy lotniskach, czy gdzieś jeszcze indziej w szpitalach i tak dalej nie powinny być czynne. Nie. My nawet mówimy o tym, że gdyby tu chodziło o zakaz w niedzielę, to takie specyficzne niedziele jak przed świętami Bożego Narodzenia, świętami wielkonocnymi i inne niedziele, jak na przykład związane z jakimś świętem miasta, kiermaszami i tak dalej. Dlaczego? To powinno być uregulowane w specjalnej ustawie i mam nadzieję, że o tej ustawie będziemy rozmawiać w parlamencie. Mam nadzieję, że to będzie kolejny etap takiego chociażby cyklicznego wprowadzania wolnych niedziel w handlu, bo pracownicy tego oczekują.
Jeśli można jeszcze parę zdań, bo też trzeba wiedzieć, że do niedawna, gdyby wierzyć wynikom badań opinii społecznej, większość badanych opowiadała się za tym, żeby były czynne sklepy w niedzielę. No załóżmy, że są to prawdziwe wyniki i też skąd one się mogły brać. No jeżeli przy pomocy różnych mediów wtłaczano ludziom na przykład taki pogląd, że jeżeli zamknie się placówki handlowe w niedzielę, to nastąpi radykalny wzrost bezrobocia, że ileś tam tysięcy ludzi zostanie pozbawionych pracy. No nieprawda, handel to nie jest produkcja. Jeżeli określona grupa ludzi nie zrobi zakupów w niedzielę, to zrobi je w inne dni i to nie musi powodować od razu radykalnych zwolnień. Mówiono nam, że wolny rynek, że każdy ma prawo robić co chce. No przepraszam, wolny rynek to nie znaczy obowiązek zaspokajania kaprysów wszystkich i wszystkich i w każdej dziedzinie, prawda? Nie jest konieczne otwieranie sklepów, żeby zaspokoić czyjś kaprys, bo on lubi sobie święta zakupy robić. Ale jako przykład manipulowania ludźmi, jeszcze wracam do tego całe szczęście niedoszłego referendum w Rzeszowie, w którym dziennikarz bardzo poważnie przytaczał argumenty za handlem w niedzielę. Zacytuję kilka, bo żeby nie zanudzać i też nie propagować takich poglądów, ale jako przykład, do czego się dziennikarz posuwał. Na przykład twierdzi, że właśnie nastąpi wzrost bezrobocia, za który zapłacą wszyscy podatnicy. No jest to kłamstwo W przypadku hipermarketów odwrotnie, otwieranie dużych sklepów handlowych w mieście powoduje wzrost bezrobocia, bo znikają miejsca pracy w innych placówkach. Cytuję, w demokracji każdy może pójść na zakupy lub na mszę, a najczęściej chodzi się i tu, i tu. Wyjście do sklepu nie wyklucza przecież pójścia do kościoła. I już. I ja myślę, że to można jeszcze rozbierać na części mniejsze. Dalej. Zaznaczamy jeszcze, że dziennikarze pracują w każdą niedzielę, żeby czytelnicy otrzymali poniedziałkowe gazety. No być może to jest argument, żeby wszyscy też pracowali, skoro ten dziennikarz pracuje. Dla wielu ludzi ciężko pracujących od poniedziałku do soboty, niedziela to jest jedyny dzień, w którym mogą zrobić zakupy. No naprawdę nie jest tak w Polsce, że każdy pracuje 12 godzin na dobę codziennie od poniedziałku do piątku. Tak nie jest. Odwrotnie, do niedawna było bardzo duże bezrobocie. Dalej dziennikarz przekonuje, że obecnie cały świat odchodzi od ograniczeń w handlu, narzuconych przez laty przez związki zawodowe. No akurat kraje europejskie są przykładem czegoś zupełnie odwrotnego. W krajach, które kiedyś były w tak zwanym bloku sowieckim, a które teraz są w Unii Europejskiej, jeszcze są niedziele dniami pracy, ale w takich krajach jak Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Dania, Słowenia, Finlandia, w niedzielę jest zakaz pełny albo prawie pełny pracy w placówkach handlowych. Do tej pory najbardziej liberalnie to wygląda niestety w Polsce, w Estonii, Łotwie, Litwie, Portugalii, Irlandii, Słowacji i Szwecji. No, czyli są tu trzy kraje jakby dawnej Europy, a reszta to są kraje z dawnego bloku sowieckiego.
No cóż,
mogę dodać.
Tak.
Kraje nadbałtyckie, te, które mam tu na myśli, Litwa, Łotwa i Estonia, które również przystąpiły jak my do Unii Europejskiej, mają uregulowania, bo tam sklepy w niedzielę mogą być czynne od 10 do 18. U nas niestety wolna amerykanka, pełny liberalizm. Ja tutaj dodam, że w większości, bo przeciwnicy tutaj jakby zwolennicy, powiem tak, pracy w handlu w niedzielę, takich argumentów właśnie używają, że większość, czy tam niektóre kraje Unii Europejskiej, no, są jakby tutaj nastawione. Nie jest to prawdą, co kolega mówił, i powiem, że oprócz Czechów, które nie mają takich regulacji, Polski, Portugalii, częściowo w Irlandii i w Słowacji, wszystkie inne kraje mają ustawy i mają regulacje różnego typu, ale tam handel jest w różny sposób, będzie jeszcze może okazja do tego wrócić w czasie audycji, do tych regulacji, które mają miejsce, bo proszę sobie wyobrazić, ja nie spotkałem się w krajach starej Unii, krajach Unii Europejskiej, żeby tak bezczeszczono święta narodowe i kościelne jak u nas. Naprawdę. Nawet w Czechach i Słowacji święta, szczególnie narodowe, są uszanowane. I proszę sobie wyobrazić, sieci, mam tu na myśli na przykład metro niemieckie, to jest Reale, Makro Cash i tak dalej, w Niemczech nie pozwolą sobie na to, żeby otworzyć, i nigdy w życiu chyba byś sobie nie pozwoliły na to, żeby otworzyć swoje placówki święta narodowe czy kościelne. Tak samo we Francji. A u nas, i kto jest winny temu? Zadaję sobie pytanie. My. My, bo po roku 90 jako Polacy. Ja myślę, że tutaj również wina leży po stronie związku zawodowego, bo zaraz po roku 90 myśmy nie bili w alarm, że ta liberalizacja tych przepisów może tak daleko pójść. Myśmy się zachłysnęli tymi pełnymi półkami towarowymi, tymi marketami, tą zmianą, która nastąpiła po roku 80., po tych pustych półkach i tak dalej. I nikt tego jakby nie przewidział, że to może pójść w tak skrajnym kierunku. Od 95 roku Solidarność już biła na alarm, ale to było właśnie te pięć lat zaniedbań prawnych. I później w 91 roku weto pana prezydenta Kwaśniewskiego, bo AWS słyszałem tą wypowiedź wcześniej, jak mi nie było. Pan prezydent zawetował jako niezgodna ustawa z konstytucją. Ja jeszcze może, jak państwo pozwolicie, chciałem się odnieść do słów księdza arcybiskupa Michalika, który wypowiedział Boże Ciało, bo to jest bardzo ważne. To był naprawdę potrzebny głos, który czuliśmy na plecach niektórych hierarchów kościelnych, który poparł nasz strajk. Nazwał błogosławionymi tych, którzy nie robią zakupu w niedzielę i święta. Jakby poparł wszystkich i pobłogosławił wszystkie osoby, które brały udział w tym strajku. I jako przewodniczący konferencji biskopatu ksiądz arcybiskup naprawdę pomógł, nadał ludziom również otuchy w tym, co robili, i to było bardzo ważne, bo do tej pory hierarchii kościelni i tu mam na myśli również episkopat w roku 90 wydał, jak państwo sobie przypominacie, pewien dokument popierający walkę o wolne niedziele i święta w handlu i o tym też nie należy zapominać, Że to jest dla nas bardzo ważne.
Księże profesorze, bardzo proszę.
Panowie w bardzo kompetentny sposób diagnozują tutaj obecną sytuację w naszej polskiej społeczności i przed chwilą usłyszeliśmy pytanie o przyczynę, o powód tego, że tak właśnie jest. I chciałbym próbować podać tą przyczynę. Dlaczego? Otóż paradoks polega na tym, że społeczeństwo jest statystycznie społeczeństwem chrześcijańskim, ale to chrześcijaństwo nasze jest bardzo powierzchowne. Może przez swoją powszechność zagubiliśmy istotę rzeczy, istotę świętowania. Kiedy odwołamy się do tego, jak to wyglądało w Kościele pierwotnym, to tam sprawy były bardzo, bardzo jasne. Były pewne zawody, których chrześcijanin nie mógł wykonywać i on, przyjmując wiarę w Chrystusa, wiedział, że to się łączy z tym, że tak nie można. Były pewne dni, kiedy się nie pracowało i chociaż żyli przecież przez pierwsze 3 wieki w świecie pogańskim i chrześcijaństwo było absolutną mniejszością, to były małe wspólnoty, te wspólnoty potrafiły żyć swoim rytmem, potrafiły świętować, pomimo tego, że społeczeństwo było jako takie pogańskie i miało inny rytm świętowania, więc chrześcijanin, który jest autentycznym chrześcijaninem, potrafi świętować w pogańskim społeczeństwie. I myślę, że tutaj jest jakaś odpowiedź na to, dlaczego tak jest, bo nasze chrześcijaństwo jest kiepskie.
No to jest może jedna sprawa, ale zauważmy też coś takiego, że no dzisiaj można powiedzieć tak bardzo, bardzo łatwo, skoro jesteście, prawda, wierzącymi chrześcijanami mocnej wiary, to po co chodzicie w niedzielę do kościoła? Owszem, ale jest też druga strona tego medalu. Są też odpowiedzialne mechanizmy, ludzie, którzy te mechanizmy tworzą, za tworzenie pewnej atmosfery życia społeczeństwa. Zobaczmy, jeszcze zdaje się do tej pory są nasze kioski zawalone na przykład pismami pornograficznymi. Ja nie wierzę w to, że dziesiątki czy tysiące ludzi w Polsce po prostu traktuje tego typu pisma jako coś codziennego użytku, ale to po prostu leży. Dlaczego leży? Żeby stwarzać atmosferę demoralizacji. Dlaczego, skoro jest w Polsce, istnieje uregulowania prawne na przykład dotyczące prostytucji, nawet tu, gdyśmy jechali dzisiaj do Sobieszewa, ile przy drogach widzieliśmy kobiet, które, no niestety ja im też współczuję, bo to jest jakaś chyba pewnie wielka tragedia dla takiej osoby, ale kobiet, które no, dopuszczają się takiego samoponiżania się. Jest policja, są organy jakieś porządkowe, ale jest pewna atmosfera w życiu społecznym, kiedy pewne sprawy tak kropla po kropli, dzień po dniu muszą stawać się czymś normalnym, chociaż nie są normalne. I podobnie jest też z tymi sklepami. Proszę bardzo, wprowadźmy dzisiaj radykalne, chociaż jak tutaj panowie mówią, bardzo przemyślane, bo to nie chodzi o to, żeby zabić deskami nagle wszystkie sklepy, jak jeden mąż, prawda, w niedzielę i jak tutaj parodiuje ten pan redaktor, wymieni jego nazwisko Krzysztof Rokosz z tej gazety, prawda, zapędzić wszystkich do kościoła. To nie o to chodzi. Zamknijmy te sklepy, owszem, dając te możliwości, o których panowie tutaj mówili w sytuacjach nadzwyczajnych. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Ile otworzy się możliwości jakichś, nie wiem, tworzenia, gdy jest piękna pogoda, jakichś tam festynów, jakichś tam spotkań, jakichś tam zawodów sportowych, jakichś tam innych dziesiątek rzeczy, prawda, które będą, czy to się będą działy rzeczy przy parafiach, przy kościołach, czy będą mogły to organizować jakieś tam gminy, urzędy miast i tak dalej. Po co się upierać przy czymś, co po prostu zupełnie dezorganizuje życie rodziny i także w tym przypadku, czy to życie jakiejś tam gminy czy społeczności lokalnej. I wydaje mi się, że to jest jakieś sprzężenie zwrotne. Owszem, jest ta słabość wiary czy trwania przy obyczajach, ale z kolei ta słabość jest pogłębiana właśnie przez to, że my cały czas w tym tkwimy, prawda? Trzeba wreszcie wziąć i to po prostu przeciąć, żeby iść do uzdrowienia tego wszystkiego. Bardzo proszę.
Jeszcze też jedną informację chciałem przekazać, która na pewno dla wielu no, będzie zaskoczeniem, że zacytuję za chwilę wypowiedź jednego z szefów dużego hipermarketu w Rzeszowie. Był to sklep pierwszy otwarty taki w Rzeszowie. On nie był czynny w niedzielę. Był zamknięty w niedzielę święta. Został otwarty dopiero wtedy, kiedy obok wybudowano drugi i ten był już czynny. I to spowodowało w ogóle wtedy, że no, są praktycznie wszystkie sklepy w niedzielę w Rzeszowie czynne. I ten pan wtedy powiedział tak, jak myśmy toczyli bój o to, aby ograniczyć handel, cytuję, jestem za tym, żeby zakazać handlu w niedzielę. Twierdzi ten pan szef tego hipermarketu. Nie spowoduje to u mnie zwolnień, ponieważ taki sam obrót towarów jak w 7 dni można uzyskać w 6. Poza tym pracownicy będą bardziej wypoczęci, a to będzie z korzyścią dla firmy, dodał. Z tym, że twierdził też, że jeżeli te przepisy będą obowiązywać też i sklepy konkurencyjne.
Proszę sobie wyobrazić, że już w 2006 roku, 17 stycznia w Warszawie, polscy pracodawcy, wszystkie zrzeszenia polskich pracodawców handlu opowiedziały się za poparciem naszej inicjatywy zamknięcia placówek w niedzielę i święta, nie tylko w święta, w niedzielę i święta, nie widząc w tym żadnego uszczerbku na obrotach, jak również na zwolnieniach pracowników. Nam się wmawia w tej chwili i jest to propagandowy chwyt pracodawców, ale pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, w którym jest zrzeszona Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Jest to polska organizacja, ale tylko z nazwy, która zrzesza hiper i supermarkety o kapitale transnarodowym, międzynarodowym, która jest przeciwna. A więc do jakiego paradoksu doszło? Polscy pracodawcy nas popierają, wszystkie sieci, a zachodnie walczą o to, żeby do takich regulacji nie doszło. Tutaj niejednokrotnie jako straszak był używany taki argument, że 60 tysięcy ludzi będzie musiało być zwolnionych. No, jest to wyuzdany jakiś argument, nie wiem, te liczby są tak zmienne, bo w tej chwili się mówi o 30. Ja mam przed sobą opinię Konfederacji Pracodawców Polskich, w której mówi ta opinia, że o ile święta tych 12 świąt zostanie wprowadzonych, to straci miejsca pracy około 18 do 27 tysięcy pracowników w handlu. Tyle miejsc pracy zostanie zlikwidowanych.
Można by z przekąsem zauważyć, że żaden z prezesów tejże Konfederacji Pracodawców Lewiatan pracy nie straci, jego dochody nie zmaleją, będzie dalej pobierał garzę miesięczną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych bez problemu.
Na dzień dzisiejszy, to co wspomniałem, nie ma kto pracować w handlu. I duże, i małe placówki w tej chwili prowadzą nabór pracowników. Widzimy te ogłoszenia, przyjmiemy do pracy pracowników. Ja powiem dalej. Duże hipermarkety mają niedobór pracowników rzędu 60 do 80 miejsc pracy. A więc co to znaczy? Że ludzie muszą pracować za dwie, za trzy osoby w tym momencie, bo nie ma kto, a klient jest, trzeba go obsłużyć. I jak czytam taką opinię, albo słyszę przedstawicieli pracodawców o tych różnych liczbach, które nie wiem, z totolotka są zbrane, czy z jakichś innych gier liczbowych, podejrzewam, bo to się tak zmienia wszystko, to się zastanawiam, kto będzie pracował, bo już nie ma kto pracować. Już nie ma kto klienta obsłużyć. Zauważmy, w niektórych marketach, ja niedawno byłem w jednym z marketów i chciałem zobaczyć, ile kosztuje torba, a tam okazało się, że nie ma tego pracownika na dziale i pani mi powiedziała, będzie jutro po południu, proszę przyjść jutro po południu, bo nie jesteśmy w stanie ustalić, bo kodu kreskowego nie było, jaka jest cena tej torby? A ja się pytam, no to znaczy dzisiaj nie ma obsady na tym stanowisku? Nie, a jutro nie ma. No ale niech mi pani powie, dlaczego? No nie ma kto na tym stoisku pracować. Ja nie będę wymieniał, jaka to jest sieć, żeby tutaj nie robić reklamy ani antyreklamy, ale powiem dalej. Mowa jest o 27 tysiącach pracy. Miejsc pracy, które pracodawcy mówią, że zostanie zlikwidowanych. Na dzień dzisiejszy Real zatrudnia 13,5 tysiąca, cała sieć. Biedronka 15 i Carrefour 13,5. No to w takim momencie trzeba byłoby dwie takie całe sieci jak Real, jak Carrefour lub Real i Biedronkę zlikwidować. Jaka to jest rzesza miejsc pracy w skali kraju, proszę sobie wyobrazić, jakie to są duże sieci. I wyobraźnię w tej chwili pobudzić, o czym pracodawcy tak naprawdę mówią. Takich, to jest propaganda, powiem. Propaganda, żeby wpłynąć na pracowników, żeby się obawiali o swoje miejsca pracy nadal. Ale ludzie, nasi pracownicy już mówią dosyć. Wiele ludzi wyjeżdża za pracą. I to ograniczenie pracy w handlu może być naturalne niedługo. Bo pracodawcy będą zmuszeni do zamknięcia, jak tak dalej cały cykl gospodarczy pójdzie, do zamknięcia sklepów nie tylko w święta, ale w niedzielę, bo nie będzie ich kto miał obsłużyć. Bo tych ludzi starczy, nie wiem, którzy teraz pracują, by starczyło od poniedziałku do piątku. I bo co się dzieje z tymi ludźmi? Ludzie wyjeżdżają za pracą na zachód. Bo warunki pracy i płacy, to co mówiłem, są tak straszne, urągające ludzkiej godności, bo praca trudna, a płaca minimalna niejednokrotnie za 650 zł. Chociaż duża sieci w tej chwili próbuje zatrzymać tych ludzi i stara się podwyżki fundować tym pracownikom, ale to wszystko jeszcze jest kropla w morzu, bo nie jest to godziwa. Nie jest to godziwe wynagrodzenie.
Może panie przewodniczący, powiedzmy tak, za chwilę już odbieramy nasze telefony, ale konkluzję taką powiedzmy, nie tylko te wyssane z palca straszące liczby rzekomych zwolnień się nie sprawdzą, ale pracodawcy będą musieli przyjąć więcej pracowników i więcej im płacić, bo to, co jest do tej pory, to jest po prostu czysty wyzysk, który miał miejsce w wieku XVIII, w wieku XIX, kiedy ludzie pracowali po 12 godzin na dobę za dzienne, za koszt dziennego, ciepłego posiłku po prostu.
To jest za wszelką cenę, kosztem pracownika.
Dokładnie. I domagając się właśnie tego, tych praw pracowników, wolnych dni świątecznych, domagamy się dla nich normalnych, humanitarnych warunków. To jest jedno. Tak, żeby ci, którzy ten nieuczciwy zysk tutaj po prostu czerpią, żeby wreszcie z tym skończyć procederem. To jest jedna warstwa tej sprawy, a drugą warstwą tej sprawy jest także to, żeby skończyć z tworzeniem takiej antyrodzinnej i antychrześcijańskiej tworzeniem atmosfery w życiu społecznym w Polsce. Jeżeli ktoś chce, niech sobie u siebie tak robi, natomiast my na coś takiego się nie zgadzamy. Drodzy Państwo, przypomnę, w naszym studio rozmawiamy o świętowaniu, przeżywaniu Dnia Świętego w oparciu o orędzie Matki Bożej. Właściwie nasza rozmowa dotyczyła ochrony tego dnia świątecznego przed uczynieniem z niego zwykłego dnia pracy. W naszym studiu są ksiądz Władysław Pasiut, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ksiądz dr Janusz Kręcidło, biblista, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz Mariusz Czachor, kustosz sanktuarium, gospodarz naszego spotkania, a także pan magister inżynier Stanisław Mikołajski, parafianin, pan magister inżynier Wojciech Buczak, przewodniczący zarządu regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność i pan Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Komisji Krajowej Solidarności. Odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja, halo? Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Jadwiga z Lublina.
Witamy Pani Jadwigo.
Drogi ojcze, przysłuchuję się od dłuższego czasu rozmowom ojca i zaproszonych gości. Tak zastanawiam się nad tą całą rozmową i muszę szczerze powiedzieć, że jedynym wyjściem dla nas, dla narodu katolickiego, jakim jest Polska, jest, wydaje mi się, wybieranie do parlamentu ludzi, prawych Polaków, których widzimy na co dzień, których znamy, bo już kilka kadencji byli w Sejmie, i nie wybierać towarzystwa liberalnego, które służy nie interesom Polski, tylko swoim zaprzyjaźnionym ludziom z zagranicy, tylko wybierać prawdziwych Polaków z krwi i kości, którzy wierzą w Chrystusa, w Matkę Bożą, którym jest dobro Polski na sercu. I wówczas to chore prawo, które w tej chwili mamy, w parlamencie może być poprawione tylko przez takich ludzi, którym będzie dobro naszego narodu leżeć na sercu. I będzie nam się na pewno inaczej żyć, bo będzie dobre prawo stanowione, które będzie dbało o Polaków, które będzie dbało o dobro Kościoła i nie pozwoli opluwać ani Kościoła, ani poniewierać Polakami, którzy pracują ponad siły.
Tak. Dziękujemy.
To jest nie do pomyślenia, tak, co się dzieje. Także uprzejmie proszę o wyrażenie swojego, tak, zdania na ten temat.
Dziękujemy Pani Jadwigo. Pozdrawiamy. To jest oczywiście uwaga, którą bardzo często dzisiaj, żeśmy także mówili, gdy raz na 4 lata, czy na ileś lat posługujemy się takim narzędziem demokratycznym, jakim jest kartka wyborcza, czynimy to po prostu w sposób bardzo przemyślany, bardzo racjonalny. No i tyle. A póki co też mamy to, co mamy. Mamy tę rzeczywistość pomiędzy wyborami i panowie tutaj mówili o tym, co można zrobić pomiędzy tymi wyborami. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
W komunikacie wydanym 6 czerwca przez Sekcję Krajową Pracowników Handlu dziękujemy wszystkim posłom, parlamentarzystom, którzy poparli tą poprawkę 6 w kodeksie pracy.
Jednak zwracamy uwagę, iż 103 parlamentarzystów było przeciwnych uszanowania świąt kościelnych i państwowych. Nie rozumiemy takiej postawy. Jest ona dla nas kolejnym dowodem na wyobcowanie ze społeczeństwa części polityków. Tyle komunikat i więcej...
To jest komentarz do tego, co powiedziała pani Jadwiga. Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo? No to może jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
I Paweł z Mikruszowic i diecezja Tarnowska. Wczoraj byłem na spotkaniu Radio Maryja właśnie w Czesławie.
Witamy.
No akurat mam taki przykład. Na przykład w mojej miejscowości, mieszkam w Baczkowej koło Bochni, to akurat sklepy otwarte jest w niedzielę, ale nie cały dzień. To jest wiejski sklep akurat. Od godziny 12 do 21. No poprzedni dzień zawsze jest otwarty od godziny 6 rano do 21. Ale to jest, chciałem taki przykład dać, że na przykład jak jest święto zmarłych, tylko pierwszy dzień świąt wielkanocnych, albo pierwszy świąt Bożego Narodzenia, to ten sklep akurat jest zamknięty całkowicie. I w mojej wsi są dwa sklepy i one są całkowicie zamknięte w te dni. No to chyba dobrze robią ci pracownicy sklepu, chociaż to malutkie są. Ale na przykład też zauważyłem, że na przykład jak są festyny, była akurat takiej miejscowości niedaleko Kęczyna i były takie festyny z soboty na niedzielę, to akurat całą noc otwarte sklepy były. I jak to możliwe, że na małoletnim sprzedać alkohol?
No tak. No
to jest coś nie w porządku. Zobaczymy, jak będzie na festynie, które będę akurat urodziny niedaleko w Barcianach, koło Kęczyna, bo akurat wybiera się teraz na Mazury do rodziny. I akurat tam zastanę, że ten festyn będzie. Mam nadzieję, że takich incydentów jak ten, że sprzedać małoletni alkohol, to tego na pewno nie będzie.
Tak. Dziękujemy panie Pawle, dziękuję za to spotkanie też na Jasnej Górze wczoraj.
Chciałem podziękować wszystkim i pielgrzymom, i zwłaszcza pielgrzymom z okolic Przemyśla, z parafii Żurawice, którzy mnie podwieźli bezinteresownie do domu do Bochni.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Z Bogiem, Szanowny Boże. Proszę, księże profesorze. Najpierw pan przewodniczący, proszę.
Właśnie odnośnie wypowiedzi i pana Pawła, i pani Jadwigi, właśnie to jest bardzo istotne. Jak wybieramy kogo i to na poziomie zarówno samorządu, i to od samego dołu, od gminy przez powiat, samorząd wojewódzki i do parlamentu, dlatego że są to konkretni ludzie, konkretne decyzje i tak jak ostatnio w Sejmie głosowano zmianę do kodeksu pracy. Na przykładzie naszego regionu myśmy się zwrócili, Solidarność Rzeszowska, imiennie do wszystkich posłów z naszego regionu, oprócz posłów SLD i tu byłem zaskoczeni, właśnie oni zagłosowali pozytywnie też. Zwróciliśmy się do nich imiennie, żeby poparli te zmiany, które zostały w Sejmie złożone. I muszę powiedzieć, że posłowie Platformy nie poparli tych zmian, nie poparł tych zmian lider ludowców w naszym województwie, PSL, choć w deklaracjach PSL opowiada się, wiemy jak. Ja myślę, że w każdym regionie należy spojrzeć, jak kto głosował, to dzisiaj jest wszystko dostępne, natychmiast w internecie są publikowane dane. I pytać tych posłów, dlaczego tak, naciskać na nich, żeby w kolejnym głosowaniu zachowali się przyzwoicie.
Na pewno tą listę z 3 parlamentarzystów, którzy głosowali przeciwko tej ustawie, opublikujemy.
Tak.
Pan Paweł mówił tutaj o problemach małych społeczności lokalnych i te społeczności są z gruntu oparte na tradycjach. Ludzie dobrze się znają w takich miejscowościach, więc myślę, że tam łatwo tego typu sprawy, że tak powiem, załatwić. Można po prostu taki sklep zbojkotować.
Albo najpierw, zanim się sięgnie po bojkot, to po prostu porozmawiać z takim właścicielem sklepu, prowadzącym. Może on jakoś tam się z rozpędu gdzieś tam, prawda, i też w niedzielę, bo... No a jak rzeczywiście
tak,
nie skutkuje
tak,
z innego,
to
jest bojkot, tak. Prawda? No to niech otworzy i niech prawda... jest sam w tym sklepie przez niedzielę.
Tak, tak.
Ciekawe, czy będzie to takie przyjemne. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Radio Maryja?
Tak.
Ja w sprawie tej audycji, która w tej chwili
tak,
jest na żywo.
Kto mówi i skąd?
Marian z Mazowieckiego.
Witamy panie Marianie. Szczęść Boże. Proszę bardzo. Proszę wyrazić swoje zdanie na ten temat.
Ale to jest nagrywane, czy to na żywo idzie?
Idzie na żywo, tylko że pan słucha radia.
Już wyłączyłem radio. Szczęść Boże jeszcze raz. Ja chciałem tylko właściwie trzy sprawy powiedzieć. Pierwsza rzecz, chyba słusznie powiedział ten pan, który orzekł, że w ciągu 6 dni można zrobić tyle zakupów, co w 7 i to jest pewnik i nikt nie będzie przez to zwolniony z pracy. Ale chyba istotniejsze są jeszcze inne rzeczy, których nie poruszaliście państwo na antenie. Pierwsza rzecz to taka, że nie tylko problem dotyczy hipermarketów, ale problem handlu w niedzielę dotyczy małych sklepów, które, szczególnie wiejskich, co się dzieje, to trzeba by się spytać proboszczów, którzy tam mają możliwość zaobserwowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałbym taki problem, który mnie gdzieś tu usłyszałem, że jakiś kościół czy kaplica została otworzona w centrum na Śląsku po to, żeby umożliwić ludziom robiącym zakupy korzystanie z kościoła. Czy ten kierunek jest prawidłowy? No i trzecia, chyba ostatnia rzecz, która do panów w Solidarności szczególnie bym chciał powiedzieć, że mało aktywni są, bo mówienie ogólnie o ludziach, którzy liberalni są, nie popierają. Ja pamiętam w 1981 roku w Gdańsku była piękna akcja podawania nazwisk, konkretnie podawania ludzi, którzy robią tak, jak nie trzeba. Chyba można to wrócić do tego. Nie trzeba robić ogólnie, że liberałowie, jacyś tam. To są konkretni ludzie, którzy za tym samym idą, tacy jak pan Lewandowski, pan Tusk, pan Chlebowski czy inni. To trzeba ich pokazywać z imienia i nazwiska.
Tak jest. Z tym się zgadzam całkowicie. Pozdrawiamy panie Mrenie, dziękujemy za ten głos.
Dziękuję.
Szczęść Boże. No cóż, ja tylko powiem tak. Silesia, wydaje się, centrum to się nazywa, tam była poświęcona kaplica. Decyzja, z tego co się orientuje, decyzja o wybudowaniu tej kaplicy powstała na tej zasadzie, tak jak na przykład się kaplicę buduje na lotnisku, czy gdzieś tam przy autostradzie i tak dalej, no żeby jednak w takim akcie desperacji nie pozbawiać tych, którzy faktycznie się zupełnie wyalienowali, wyobcowali w swoje życie, jakoś zatracili, żeby to była dla nich taka ostatnia szansa. Nie jest to jakaś tam funkcjonująca parafia czy coś takiego, prawda? Ale oddaję głos
tutaj. Ale główny, ja tutaj dodam, nie chcę tutaj w żaden sposób hierarchów kościelnych w jakiś sposób tutaj ich usprawiedliwiać, ale jednym z głównych argumentów postawienia i zgody na postawienie tej kaplicy to było to, że z tej kopalni nie wyjechało 105 górników. I żeby uczcić
Na miejscu tej kopalni był zbudowany jest teraz to centrum.
Tak, na miejsce kopalni jest wybudowane to centrum i ta kaplica mieści się w szybie wyjazdowym.
No, ale ja
i tych 105 górników nie wyjechało.
Ale ja
oni tam zginęli i to jest jakby również uczczenie tych 105 górników. Którzy tam.
Ale ja tu przywołam piękną postawę, o której mówił, zresztą osobiście rozmawialiśmy z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, gdy tu byłem, ile to było lat temu? No dużo, w Wejherowie, w tym kościele takim nowoczesnym na transmisji. I żeśmy przy stole rozmawiali z księżmi i on właśnie mówi tak, że zaproszono mnie na poświęcenie hipermarketu. No, kościół nie odrzuca nikogo, zatem przyszedłem z tuła komża, już kropidło w ręku, już ma dojść do momentu poświęcenia i pytam tego szefa, mówi ksiądz arcybiskup tego hipermarketu, co jest koło mnie, przepraszam, ale czy wy będziecie handlować w niedzielę? No tak, no oczywiście, przecież tu wszyscy handlują. A to ja przepraszam, oddał kropidło, ściągnął stół i poszedł. I wyszedł po prostu. I to jest rzeczywiście ten kierunek, to jest ten kierunek, panie Marianie, tu odpowiadamy. Pan pytał się, czy to jest dobry kierunek. No to jest ten kierunek właśnie, który nam tutaj wyznacza ten epizod przywołany tu lokalnie z tegoż terenu.
I jeszcze odpowiadając panu Marianowi, pierwsza sprawa, właśnie bardzo ważna, o której pan powiedział, że to nie tylko duże sklepy, nie tylko hipermarkety, to nie tylko te olbrzymie sieci, ale przecież czym się różni praca ekspedientki w sklepie osiedlowym, jak na moim osiedlu, który jest czynny w niedzielę od godziny bodajże 8 do 20, 12 godzin. Jest obsługa dwuosobowa tego sklepu, praktycznie te panie, a mają małe dzieci, no, nie mają w niedzielę możliwości kontaktu z rodziną, nie mówiąc już o tygodniu. Także ten problem dotyczy i małych, i dużych sklepów wszystkich. I ja myślę, że jest tu właśnie potrzebne uregulowanie w ten sposób, nie poprzez określanie jakiejś powierzchni, że dla dużych nie wolno, a małym to wolno. Po prostu wszystkich powinny dotyczyć jednakowe przepisy i co za tym idzie, będzie to jednakowo korzystne dla wszystkich pracowników. Drugi temat, właśnie tak trzeba. Otwarcie, życie publiczne powinno być jawne. I tu niestety rola mediów, gazet lokalnych szczególnie, no od tego są media, żeby informować. Nie tylko prowadzić kampanie wyborcze na zlecenie opłacone kandydatom do wyborów, ale potem pomiędzy wyborami informować rzetelnie po imieniu i nazwisku, jak to głosował za daną ważną sprawą. No tu oczywiście nie ma czasu, zresztą ja nie mam listy imiennej, ale powiem krótko, były trzy istotne głosowania teraz w Sejmie nad zmianami do kodeksu pracy. Pierwsze głosowanie, nie wiem kto był wnioskodawcą, żeby w ogóle odrzucić rozważanie tej zmiany do kodeksu pracy. I za odrzuceniem tego projektu ustawy niestety głosowali no prawie w połowie posłowie PSL, w tym ten, o którym przed chwilą mówiłem, z mojego regionu. Prawie w komplecie, no nie prawie, bo w komplecie na 120 biorących udział w głosowaniu, 125 posłów Platformy, wszyscy byli za odrzuceniem projektu ustawy. Co ciekawe, SLD głosowało przeciwko, opowiadali się za tym, żeby jednak prowadzić pracę nad tą ustawą. Było istotne głosowanie nad rozszerzeniem projektu grupy posłów, żeby zakaz pracy dotyczył nie tylko świąt wybranych 12, ale w ogóle wszystkich niedziel. Niestety tego wniosku nie poparł klub parlamentarny PiS-u. Poparło ten wniosek tylko 10 posłów. 127 było przeciwnych temu. Oczywiście przeciwna była Platforma, SLD, Samoobrona, większość przeciwna tym zmianom, 15 posłów poparła. W komplecie posłowie Ligi Polskich Rodzin opowiedzieli się za tą zmianą, po połowie PSL niezrzeszeni. Ogólnie ten wniosek poparło tylko 77 posłów, stąd on nie przeszedł.
No cóż, ja myślę, panie przewodniczący, że w tych kwestiach właśnie chyba potrzebna jest, tak jak to czynimy w tym momencie, jakaś głośniejsza, szersza debata społeczna. Przede wszystkim, żeby otworzyć ludziom, wielu ludziom oczy na te problemy i wtedy wydaje mi się, że te proporcje głosowań byłyby chyba jednak trochę inne. Może odbierzmy teraz kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo, czy to Radio Maria?
Tak. Kto mówi skąd?
Ja chciałam do tej rozmowy.
Tak, prosimy bardzo. Kto mówi skąd?
Ja mówię z Katowic, Nina. Chciałam pozdrowić ojca i wszystkich tych panów. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, jestem może jedyna, która nie chodzi do żadnych supermarketów przez całe lata, jakie są tu wkoło Katowicach i mamy ich bardzo dużo, prawda? Kupuję tylko w sklepikach małych. Dziennie można sobie kupić świeżą żywność i wszystko w małych porcjach. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nikt niech nie mówi, że tam, że tyle czasu zajmuje to. W sklepiku można za 5-10 minut kupić wszystko to, co sobie człowiek życzy. Teraz niech jeszcze ludzie pomyślą o tym, że ten mały sklepik ma rodzinę na utrzymaniu. Są to jednoosobowe albo dwie osoby pracujące. Muszą płacić ZUS, który wynosi w tej chwili 830 zł. Podatki różne, prawda, i utrzymanie tego sklepiku, a obroty są 50 zł na dzień albo 100, bo w takich ilościach, bo wszyscy kupują ludzie w supermarketach, gdzie przepłacają, ale kupił w supermarkecie. I bardzo bym prosiła tych wszystkich słuchaczy Radio Maria, emerytów różnych, którzy mają wolny czas, to latają po supermarketach, a tam, aż tam, niech oni się zajmą czymś konkretnym, a nie takimi lataniami i szukaniem jakichś tam, bo tańsze, a bzdury różne kupują, że można te pieniądze przeznaczyć na coś innego. A teraz jeszcze jedna rzecz, że niech wszyscy pamiętają, że Dzień Święty, trzeba święcić, prawda, według przykazań naszych. I jeszcze oni się przyczyniają do tego, że te osoby z powodu nich w niedzielę muszą pracować, nie mogą iść do kościoła, nie mogą się zająć wychowaniem dziecka i to też odpowiedzialność jest na tych właśnie klientach, bo jakby oni nie chodzili do tych supermarketów, to by też te supermarkety były zamknięte, tylko ci klienci właśnie tworzą tą sytuację. Że tyle chciałam powiedzieć i pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Rzeczywiście kwestia hipermarketów tutaj Sejm również weszła ta ustawa nie tyle ograniczająca czas pracy w święta i w niedzielę, ale także i dająca wreszcie samorządom możliwość decydowania większego wpływu na decyzję o to, o tym, czy i gdzie jaki sklep wielkopowierzchniowy powstanie. Ale zauważmy tutaj ma pani rację, że no i to też trochę świadczy z jednej strony o słabości wiary czy chrześcijaństwa w niektórych ludziach, czy w wielu ludziach, tej chrześcijanin z metryki, prawda? Ale z drugiej strony, no to jest trochę też żerowanie na ludzkich mechanizmach postrzegania świata, bo jak tutaj rozmawialiśmy przed chwileczką poza anteną, przecież taki hipermarket, te wszystkie półki, tamte towary są ustawiane według specjalnych technik wykorzystujących różne prawidła socjotechniczne, psychotechniczne i człowiek czasami, szczególnie to ja obserwowałem też w pierwszych latach istnienia tych hipermarketów, ja no tak z takiej ciekawości badawczej raz, drugi lubiałem sobie pójść do takiego sklepu i stanąć przed kasami, obserwować ludzi, którzy przechodzą przez kasy po prostu. To były dosłownie wózki wypełnione czubato różnymi towarami, bzdurami i tak dalej. I no jestem pewny, że bardzo wielu z tych ludzi przychodziło do domu, kładło z zadowoleniem siatki wypełnione zakupami, mówiło o tym, ile to zaoszczędzili na promocji i zniżce i tak dalej, po czym na drugi dzień przychodziła refleksja, a właściwie po co ja to kupiłem? Do czego ja tego będę używał, prawda? No po co mi na przykład 10 kilo mąki, jak przez rok używamy tam mniej, bo kupujemy wszystkie produkty gotowe, prawda?
Proszę ojca, ta socjotechnika sięga dalej. Formy płatności. Przecież w tej chwili, jeśli chodzi
o karty lojalnościowe, karty rabatowe.
Karty rabatowe, ale ja chciałem poruszyć te formy płatności. No dzisiaj telewizor czy jakiś inny sprzęt AGD, no 50 zł, 70 zł rata, 120. Ktoś, no społeczeństwo, konsumenci kuszą się na tego rodzaju promocje. Czasami to są promocje zakamuflowane. Jak ktoś pomyśli, to wcale tak nie jest. Jeden kredyt, drugi kredyt, trzeci kredyt i co się stało? W tej chwili jako społeczeństwo polskie jesteśmy najbardziej zakredytowanym społeczeństwem w Unii Europejskiej. Doszło do pewnych patologii na własne życzenie, kiedy niejedno gospodarstwo domowe nie jest w stanie wyjść z długów, bo koszty rosną, utrzymania gospodarstwa, media, energia, i cały czas wzrost i tak dalej, gaz, opał, ciepła woda, za tym idzie czynsze, dodatkowo no, koszty utrzymania rodziny i tak dalej. I,
no i na pewno są te procenty.
Już w tej chwili opracowania będą niedługo w tym temacie, że socjologowie biją na alarm. Wpędziliśmy się w kozi róg. jako społeczeństwo polskie i właśnie te socjotechniki do tego doprowadziły.
No i dlatego tutaj przychylamy się do zdania naszej słuchaczki i apelujemy o to, żeby przede wszystkim myśleć, nie być powolnym tylko takim, prawda, właśnie konsumentem, który właściwie bez zastanowienia kupuje wszystko, otwiera portfel, jak już nic w nim nie ma, to pobiera kartę kredytową i bierze na kredyt, a jak już i ta karta się wyczerpie, to jeszcze jakieś tam podpisuje raty i tak dalej. Myślmy, po prostu myślmy o tym, co robimy. Podejmujmy te decyzje bardzo racjonalnie, a właśnie przykładem żerowania na takiej socjotechniki jest właśnie to pytanie, które się przewija. Czy chcesz być pozbawiony prawa do robienia zakupów w niedzielę? Prawda? Jakbyśmy powiedzieli narkomanowi, którego wysłano na leczenie, zgadzasz się na pozbawienie cię prawa do zabijania się narkotykami na przykład, prawda? No to jest taka socjotechnika, która ogłupia człowieka, prowadzi go właśnie do tego zapędzenia w kozi róg, a jak ten człowiek już będzie niewypłacalny, no znajdzie się 100 innych, z których będziemy dalej ciągnąć, a tym się, prawda, przejmować tą rodziną, która wpadnie w tarapaty, nikt się, prawda, nie będzie się przejmował, skończą się promocje, skończą się jakieś tam bonusy i tak dalej. O tym trzeba pamiętać. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto mówi skąd?
Marian z Jeżowa Sudeckiego.
Witamy, panie Marianie.
Problem pracy w święta i niedzielę można załatwić ustawowo w bardzo prosty sposób. Treść takiej krótkiej ustawy. W niedzielę i święta mogą pracować właściciele sklepów, supermarketów i tak dalej, no i z oczywistymi wyjątkami. Pracownikom nie wolno ograniczać możliwości świętowania, odpoczynku, spotkania z rodziną, no bo to jest po prostu nieludzkie. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie Marianie. No jak to by było, czy właścicieli sieci wystarczyłoby, żeby obstawić niedzielę, czy musieliby nadgodziny jakieś wziąć?
No to jest niemożliwe, bo duże sieci handlowe to jest no kilkaset właścicieli udziałowców w skali całej Europy, a więc niejednokrotnie nie będę również wymieniać jakie sieci, ale to są na przykład rodziny.
No to jakby
austriacko-niemieckie, mam tu na myśli dużą grupę kapitałową niemiecką,
ale panie przewodniczący, jakby taka rodzina sobie przeniosła, tak jak ta kasjerka, parę ton każdy by sobie przeniósł w tą niedzielę. Ciekawe, to nie zaoszczędziliby na chodzenie na fitness.
No to jest niemożliwe, powtarzam, bo ta sieć liczy kilkaset sklepów w Europie, dużych hipermarketów, a więc no, nie są w stanie.
No właśnie, to przynajmniej w jednym byśmy tak modyfikujemy pomysł pana Mariana, typujemy na przykład co niedziela inny sklep i tam ta rodzina sobie zjeżdża i robi i wykonuje wszystkie czynności. Prawda? Ciekawe, co oni by wtedy i za tą pensję, którą dostaje normalnie.
Małe polskie sklepy, takie rodzinne, oczywiście tutaj sami pracodawcy handlują w większości w niedzielę. Oni to robią, tłumacząc się, żeby ratować się w pewien sposób przed plajtą, a niejednokrotnie przed tym, żeby społeczeństwo im nie powiedziało, aha, hipermarket czynny, a wyście na laurach, na pieniądzach usiedli, nie chcecie otworzyć. Bo takie argumenty również padają ze strony tych sklepikarzy. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, polskie sklepy poprzez wypowiedzenie woli przez pracodawców opowiadają się za zamknięciem placówek
w niedzielę i święta. I my ich w tym tutaj udzielamy także i moralnego poparcia, także i dzisiaj tutaj z Sobieszewa. Może odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem na antenie, tak? Czy też mogłabym...
Oczywiście, rozmawiać... kto mówi skąd?
Tylko jedno pytanie, czy jest ksiądz proboszcz Czachor obecny?
Chwilowo musiał na chwileczkę wyjść, ale już go wołamy.
bo nie wiem,
czy... Proszę nam się przedstawić, kto mówi i skąd.
Jestem Irena z Bielska-Białej. Ja tak. W 1985 roku byłam w Gdańsku-Sobieszewie, znaczy byłam w Świbnie na wczasach i 15 sierpnia zjechałam autobusem na mszę świętą, bo to przecież dzień świąteczny, święto Matki Bożej, w niebowzięcie. I przeżyłam, no bardzo, bardzo mocno przeżyłam tę mszę świętą, ponieważ pamiętam, powiem na wstępie, ten kościół, który jeszcze nie spłonął, właśnie to był ten rok. Pamiętam wspaniałe białe kolumny z białego marmuru, balaski z białego marmuru, pamiętam biel, błękit i złoto, zatem chyba w barokowym stylu, przepiękny kościół. I no i tam po Komunii Świętej, gdy cały kościół był wypełniony wiernymi i osoby klęczały jedna przy drugiej, ramię przy ramieniu po Komunii Świętej. Ja widziałam, i mówię to w imię Trójcy Przenajświętszej, ja to doznałam, przeżyłam. Matka Przenajświętsza przeniknęła po lewej stronie mur, wnikała w duszę klęczących, niektóre osoby omijała. I wniknęła w moją duszę, gdy podeszła. Widziałam w innej perspektywie. Gdy była przy jeszcze po lewej stronie, byłam mniejsza jakby wzrostem, potem coraz większa. I wniknęła w moją duszę po promieniach, bym porównała z takim jakby szkło ciemno-czerwone. Przeniknęła moją klatkę piersiową, wniknęła do duszy mojej. I zatroskana wyłoniła się, spojrzała przed wniknięciem, bardzo serdecznie objęła mnie spojrzeniem i potem za moment jeszcze po mojej prawej stronie wnikała w duszę niektórych osób, niektóre omijała i potem przeniknęła mur po prawej stronie. I to było 15 sierpnia 1985 roku. I byłam 2 lata później znowu w Gdańsku-Sobieszewie i już wtedy zastałam tylko osmolony krzyż misyjny. Kościoła już nie było, już nowe fundamenty zaczęły rosnąć i drewniana taka budowla mała, w której już była sprawowana msza święta i przeżyłam mszę świętą, w której ojciec, młody kapłan Saletyn lewitował w czasie przeistoczenia. Takie dwa przeżycia.
Dziękujemy.
I doznania pani, mam.
Pani Ireno, dziękujemy serdecznie za to świadectwo również, bo to dotyczy... pozdrawiamy Panią, szczęść Boże.
Mogę tylko powiedzieć, bo rozmawiałam z ówczesnym księdzem proboszczem. Czy jeszcze jestem słuchana?
Tak. Tak króciutko, Pani Ireno.
Przekazałam to świadectwo również na piśmie, ale chciałabym, żeby ksiądz proboszcz Czachor wiedział o tym, że Matka Boża tam czyni właśnie takie cuda, że się objawiała przynajmniej wtedy, może nadal,
tak.
Nie wiem. I że ten pożar to dla mnie jest wymowny właśnie dlatego, że taka była wściekłość przeciwnika.
Tak, dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja myślę tak, to są takie osobiste przeżycia duchowe, bardzo głębokie pani Ireny, z którymi ona się tutaj z nami podzieliła. Pozornie niby obok tematu, ale to jest bardzo w centrum tematu, który poruszamy. Prosta rzecz. Jeśli pani Irena wtedy uległaby tej modzie sekularyzacji i zaświadczeniu, to byłaby w hipermarkecie na zakupach i nic by się w jej życiu nie stało po prostu. Nic takiego by nie przeżyła, nic by ją nie obogaciło, nie zbliżyłaby się do Pana Boga, nie odczułaby bliskości Matki Najświętszej. I tego, tych bogactw, które nie można jakoś tam kupić za jakieś tam wymierne karty rabatowe czy coś takiego, po prostu te skarby nie byłyby jej udziałem. To jest bardzo piękny przykład, który nam tutaj jakoś konkluduje, którym chcemy tak podsumować naszą dyskusję. Co do tych historycznych rzeczy, pożaru osmalonego krzyżeniem, czy ksiądz Pronicą pamięta tę sytuację tutaj?
Pamiętam, ale myślę, że to jest temat nieściśle związany z tym, o czym dzisiaj rozważamy i uważam, że to sprawy nie ma co rozszerzać.
No, ale sama sytuacja, prawda, tutaj zgliszcz świątyni, a my dzisiaj, drodzy Państwo, byliśmy już w kościele nowym, pięknym, przestronnym, także tutaj to świadectwo nam jeszcze przybliżyło dzieje tego kościoła, tego miejsca świętego. Przeżywanie Dnia Świętego w oparciu o orędzie Matki Bożej Saletyńskiej. Może spróbujmy kilkoma, może każdy po tak już króciutko podsumujmy. Jak co nam, prawda, w jaki sposób przeżywać Dzień Święty, aby z niego jak najbardziej korzystać? Co powinniśmy robić, w jaki sposób to zabezpieczać, aby również i te uregulowania ogólne, prawne sprzyjały korzystaniu z bogactwa Dnia Świętego? Księże profesorze.
No, dla mnie recepta jest bardzo prosta. Wychodziliśmy tutaj od orędzia Matki Bożej i pokazywaliśmy, w jaki sposób objawienie Boże aktualizuje się w tym orędziu i również to objawienie Boże i to orędzie aktualizuje się dzisiaj w naszej sytuacji społecznej i to są ciągle te same problemy, którymi ludzie żyli 30 wieków temu, 20 wieków temu i w XIX wieku i dzisiaj to jest ta sama natura ludzka, która potrzebuje lekarstwa, potrzebuje uzdrowienia i my ciągle się z tym zmagamy.
Dziękuję bardzo. Pan Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Jak Państwo pozwolicie, to jeszcze dwa słowa się odniosę do czasu pracy i naruszenie tych przepisów, włącznie z nieudzielaniem co trzeciej niedzieli wolnej w całym sektorze gospodarki. Bo mam przed sobą najnowszy raport, sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2006. I my mówimy tutaj o handlu, o super hipermarketach. Ale ten problem tak naprawdę dotyczy również innych gałęzi przemysłu. Bo powiem tak, w ponad 50% kontrolowanych zakładach nie zapewnia się pracownikom dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnego 5-dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Prowadzi się nierzetelną ewidencję czasu pracy. Te naruszenie w skali ponad 40% to jest zatrudnienie pracowników z zachowaniem dobowej normy czasu pracy. To znaczy jest tutaj przekroczenie dobowej normy czasu pracy, kiedy pracownik powinien mieć odpowiednią przerwę. No, zatrudnienie pracownikom z zachowaniem tygodniowej normy czasu pracy i tak dalej, ja dojdę tutaj do punktu zatrudnienie pracowników w niedzielę święta bez zapewnienia dnia wolnego w innym terminie lub dodatkowego wynagrodzenia. I to dotyczy 20% skontrolowanych w całej gospodarce zakładów pracy.
No zatem problem jest jednak bardzo poważny.
Do mnie dochodzą również głosy od wielu kolegów z zakładów przemysłowych, kiedy to popyt rośnie w Polsce, bo PKB wzrasta. I tutaj warto powiedzieć, że za PKB no nie idzie wzrost płac i to jest bardzo ważne, bo tutaj Solidarność uważa, iż no jest to niesprawiedliwe, a więc walczymy o wzrost wynagrodzeń jako jedna z form rozwoju, również gospodarki. I skoro wzrasta w tej chwili produkcja, niejednokrotnie w gałęziach przemysłu zmusza się pracowników do tego, żeby wydolić z produkcją do pracy w niedzielę i święta. A więc przymusza się ich. O tym się na razie nie mówi, bo to jest niejednokrotnie robione cichaczem. Chcecie pracę? To przyjdźcie, a może więcej zarobić, ale to jest kosztem. To jest kosztem właśnie pracy w niedzielę i święta. Ten większy zarobek niejednokrotnie niegodziwy, bo tak jak mówię, PKB wzrasta, płace nie. Ale żeby dokonać konkluzji tej dzisiejszej dyskusji, to ja myślę, że jeśli chodzi o handel, to rzecz niebywała, bo do tej pory pracodawcy nam wmawiali poprzez różnego rodzaju badania, które sami opłacali, że popiera nas 15% społeczeństwa, jeśli chodzi o te regulacje prawne w handlu. A ostatnie badania i sondaże, które były prowadzone w Dzień Bożego Ciała poprzez różne media, bo sam w programie trzecim wymiarze, gdzie uczestniczyłem w czasie tej audycji, ponad 70% nas słuchaczy poparło. Rzeczpospolita poparło, w sondażu Rzeczpospolitej poparło nas 52% Polaków. Przeciwko było 42% badanych respondentów. I o czym możemy powiedzieć? Że z pewnością byliśmy w błąd wprowadzani poprzez pracodawców. I tutaj ta akcja pokazała, że tak nie jest. A tak na zakończenie, to oprócz tego, że domagamy się poprawy warunków pracy poprzez prawo do odpoczynku w niedzielę i święta, prawo bycia z rodziną. Wiele osób mi mówi, no przecież ja nie widzę dzieci. Obaj z małżonką pracujemy w marketach różnych i tak się zazębiamy, że czasami w tygodniu, a czasami w niedzielę nie mamy możliwości pobyć z tymi dziećmi. Nasi pracownicy mówią, no to dlaczego by nie otworzyć przedszkola, żłobki, a może szkoły, bo te dzieci wychowuje ulica. To też jest bardzo ważne. Takie są postulaty w tej chwili. Ale my nie możemy do skrajności dochodzić, do nienormalności, bo ktoś może powiedzieć, no to może urzędy, bo załatwię sprawę, a może banki w tym momencie, bo też załatwię w niedzielę. I dojdziemy do skrajności. I myślę, że myśmy jako Polacy powinni odzyskać rytm czasu. Rytm czasu, który był budowany od prahistorycznych czasów, od początku chrześcijaństwa. Rytm do odpoczynku, kiedy niedziela była dniem świętym. Niedziela była dniem świętym. W niektórych regionach jest nadal, w niektórych rodzinach, powiem, może już nie tyle regionach, co rodzinach, że jest dniem specjalnym, kiedy ludzie, rodzina gromadzi się na niedzielnym obiedzie, kawie, na spotkaniach rodzinnych. Ale ten konsumpcjonizm jakby tutaj wkracza w te dziedziny. A chcę powiedzieć, że ten rytm czasu, który jest oparty na chrześcijańskich wartościach, w wielu krajach jest chroniony. I to krajach liberalnych, zachodnich. A myśmy się dali uwieść takim ekonomicznym zachowaniom, liberalnym, bo tak to można określić. I tak naprawdę na zakończenie powiem, że odzyskajmy ten rytm czasu i zmieńmy nasze życie. I zastanówmy się, za czym biegamy, że nie mamy czasu nawet w niedzielę, żeby pobyć z sobą, a tak często żałujemy tego, jak ktoś z rodziny, ktoś bliski odchodzi, że nie mieliśmy czasu nawet z nim porozmawiać. Chciałoby się wiele dopowiedzieć, ale to już jest za późno.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze jedno przesłanie do wszystkich naszych słuchaczy. Proszę Państwa, nie macie potrzeby robienia zakupów w niedzielę, nie róbcie tego. Prosimy Was, pomóżcie nam. Solidarność będzie prowadziła akcje skierowane do konsumentów, żeby odwodzić konsumentów od robienia zakupów w niedzielę i święta również jeszcze. I w tym nam pomożecie, nas poprzecie. Za to Was serdecznie, serdecznie Wam dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Właśnie orędzie Matki Bożej Saletyńskiej przekazane ponad 160 lat temu biednym dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Tyle lat minęło. W orędziu apel o to, aby poszanować niedzielę. Nadal bardzo aktualne. Żeby to się zmieniło, to o czym już mówiliśmy dzisiaj. I zarówno na poziomie parlamentu, samorządu, to też organizowanie się związki zawodowe, rzecz bardzo ważna dla tych, którzy pracują w handlu. Można skutecznie swoje prawa bronić. No ale przede wszystkim każdy z nas, to o czym przed chwilą mówił Alfred, nie będzie robił zakupów w niedzielę, nie będzie potrzeby otwierać tych sklepów. Serdecznie dziękuję Radiu Maryja, ojcu Jackowi, księdzu Władysławowi Pasiutowi za zaproszenie tutaj, za czas poświęcony tym sprawom. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo jeszcze.
W kontekście tej rozmowy jest bardzo ważne, żeby znaleźć właściwe relacje pomiędzy wypoczynkiem a pracą, pomiędzy świętowaniem a pracą, żeby znaleźć czas na rodzinę, na wypoczynek, na regenerację. Mówiliśmy bardzo dużo o tym, co przeszkadza, w jaki sposób to próbować uregulować. Ale jest jeszcze ważna sprawa, na którą myślę, że trochę tam czasu brakło, o wnętrzu człowieka, bo człowiek tak jak człowiek wierzący, że wierzy, to znaczy, że wyznaje tą wiarę, że jest w stanie dać świadectwo i chce zmienić swoje postępowanie. I tutaj jest ważną sprawą, żeby właśnie zmienić swoje postępowanie, to znaczy umieć świętować, nauczyć się świętować, ale nauczyć się również odrzucać to, co przeszkadza w tym świętowaniu, czyli wyjść poza te ramy, które w jakiś sposób dzisiaj są narzucone człowiekowi, czyli stać się wolnym, nie przyjmować jakby wszystkiego tak, jak jest podane, tylko umieć po prostu z tego wybierać to, co jest dobre, posilić się na refleksję, na to, co mi przeszkadza, co przeszkadza w świętowaniu, w właściwych relacjach z Bogiem, w tym, żeby mieć czas na refleksję na temat tego, co mnie wszystkiego otacza, tego, co jest ważne, żeby móc sobie to wszystko uporządkować i iść do przodu. Dziękuję z Panem.
Dziękuję bardzo. Odmówmy teraz kompletę, którą kończymy nasze spotkanie tutaj u Matki Bożej Saletyńskiej. Kompletę poprowadzi prowincja opolskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ksiądz Władysław Pasiut. Bardzo proszę.
Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Alleluja. Podziękujmy Bogu za mijający czas, za ten dzień, który już przechodzi do historii. Podziękujmy za wszelkie dobro, które dokonało się przy pomocy Bożej łaski i naszej dobrej woli. A przeprośmy, jeżeli było coś niewłaściwego, coś niezgodnego z Bożą wolą w naszych myślach, w naszym sposobie mówienia i w naszym działaniu. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
rozpraszasz noce ciemności. W Tobie początek jest światła
i w nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich otłupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem.
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc pokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen. I jeszcze, będąc tutaj w Sobieszewie, jak to wspomnieliśmy, że przed Opalem Jasnogórskim, niedaleko stąd, te symbole niezłomności polskiego narodu w obliczu dwóch totalitaryzmów. Niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof, tam jest teraz muzeum. I trzy gdańskie krzyże, symbol walki ze zniewoleniem komunistycznym. Krzyże upamiętniające poległych stoczniowców. W tym miejscu o tej porze polecajmy Bogu przez pośrednictwo Matki Najświętszej wszystkich tych, którzy walczyli o godność. I także niech to będzie dla nas zachęta, mobilizacja do tego, abyśmy tak łatwo dzisiaj tej godności nie sprzedawali, nie oddawali, o czym mówiliśmy dzisiaj w czasie tych rozmów. Szczególnie polećmy zmarłego w Gdańsku w minioną sobotę pana Jana Foltyna, który jako dziecko mieszkaniec Oświęcimia pomagał, był jednym z członków ruchu pomocy więźniom Auschwitzu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. No i tak czas już się rozstać, ale jeszcze o słowo poproszę ojca prowincjała.
Pragnę w tym miejscu i o tej porze podziękować wszystkim uczestnikom naszych rozmów niedokończonych, zarówno tu, w tym prowizorycznym studium, jak i tych, którzy poprzez telefon podjęli dialog w trosce o dobro człowieka, o dobro rodziny, o dobro ojczyzny, w trosce o zachowanie naszej kultury chrześcijańskiej i naszej polskości.
Dziękuję bardzo. I gospodarz dzisiejszej uroczystości, kustosz sanktuarium.
Więc nasza miejscowość Sobieszewo to jest miejscowość wypoczynkowa, letniskowa. Tutaj bardziej niż może w innych miejscach jest ważne, żeby wiedzieć, żeby pamiętać, żeby umieć świętować, wypoczywać. Dlatego dziękuję za te rozmowy niedokończone. Dziękuję za wszystkie refleksje Panom Solidarności, za to staranie, które na pewno wymaga wiele wysiłku, żeby był podstawowy warunek, była możliwość świętowania. A potem, jak już będziemy mieć tą możliwość, to ufam, że nie zgubimy sposobu, bo współczesne świątynie to nieraz są po prostu stadiony, czy choćby te supermarkety kupić, nie kupić, ale zanurzyć się w to dobrodziejstwo, przejść blisko, dotknąć ręką, pooglądać. Więc żeby, jak już będziemy mieć możliwość, żeby umieć z niej korzystać dobrze, w sposób święty, jeszcze na zakończenie pozwólcie z orędzia Matki Bożej słowa: od jak dawna cierpię za was, chcąc, by mój syn was nie opuścił, muszę go nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie, choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co robili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić mi trudu, którego się dla was podjęłam. Dałam wam 6 dni do pracy, zastrzegłam sobie 7, a nie chcą mi go przyznać. To właśnie to tak bardzo obciąża ramię mojego syna. Moi drodzy czciciele, słuchacze Radia Maryja, czciciele Matki Bożej, pomóżmy Matce Bożej w tym stawiennictwie za wszystkie zaniedbania względem pierwszej podstawowej sprawy. Jeżeli Pan Bóg na swoim miejscu, wszystko na swoim miejscu. Ufam, że tak się będzie z czasem coraz bardziej działo. Dziękuję Ojcom Redemptorystom za przyjęcie zaproszenia.
Dziękujemy, a my dziękujemy za to, że to zaproszenie się pojawiło, z radością je przyjęliśmy. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom dnia dzisiejszego, obecnym tutaj gościom rozmów niedokończonych, zarówno tutaj gospodarzom, jak i przyjezdnym z daleka, od swoich obowiązków związkowcom, parafianom. Dziękujemy także siostrom zakonnym, które dzisiaj były, także całej obsłudze liturgicznej, braciom, klerykom, kapłanom, wikariuszom. No i dziękuję także obsłudze technicznej Radia Maryja i Telewizji Trwam, tutaj panu Waldemarowi, który tutaj jest z nami. I tak kończymy nasze przebywanie dzisiaj u Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie. Zapraszamy, tutaj można przyjechać zawsze, pokłonić się Matce Najświętszej osobiście. Zapraszamy zatem. Przekazujemy teraz głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.